Partnerem materiału jest Pilsner Urquell, oryginalny pilsner prosto z czeskiego Pilzna.
Dzień dobry, witam serdecznie na Napisach Końcowych i dzisiaj pomówimy sobie na taki okołofilmowy temat, a to w związku z współpracą z Pilsner Urquell. Ta marka jest partnerem tego materiału i jak pewnie część z Was wie, jest to ten pierwszy oryginalny czeski Pils, który no, jest tym wzorcem w zasadzie dla całego tego stylu piwnego. No i pomyśleliśmy sobie, że w związku z tym nawiążemy niejako do hasła, które Pilsner tutaj promuje, które brzmi nic nie pobije oryginału, i porozmawiamy sobie o filmach, które są trochę jak ten Pilsner właśnie, to znaczy są pewnym wzorcem, pewnym no, takim ideałem, do którego inni próbowali aspirować, ale nie zawsze to wychodziło. No i będzie to oczywiście okazja, żeby pogadać o tym, czemu niektóre remake'i na przykład filmowe nie działały, ale też przede wszystkim, co było w tych oryginalnych filmach, że remake'owanie ich jest tak trudne, albo czasami wręcz niemożliwe.
Dodajmy, że będą dwa materiały z tego cyklu, no i to jest właśnie pierwszy z nich, i tu skupimy się na remake'ach. I wybraliśmy sobie właśnie nie najgorsze remake, jakie tylko stworzono, bo to by było za proste. Jakby
my nie wybieramy najprostszych rzeczy.
Chcieliśmy się skupić na remake'ach, które nie są najgorszymi filmami na świecie, które są z reguły takimi filmami, no, przeciętnymi, średnimi, ale no, nie mają po prostu startu do tych oryginalnych produkcji. Po prostu zastanowimy się, dlaczego, jakby czego zabrakło.
No to tak jak w piwie, zabrakło tych najwyższej jakości składników i czasami też receptura nie jest ostatecznie ustanowiona.
Albo browarnik, nie ten. Nie, jak się nazywa?
Piwowar.
Piwowar, nie ten.
Browarnik to właściciel browaru, piwowar to ten, co waży piwo.
A to może być ta sama osoba.
Może być, to prawda, okay. Ale rzadko się dzieje tak. No, słuchajcie, to tak, już parę razy na kanale, czy indywidualnie, czy tutaj na napisach poruszaliśmy temat rozmaitych remake'ów. Gadaliśmy między innymi o remake'ach live action Disneya. Minęło trochę czasu od ostatnich. Jaki był ostatnio? Coś oglądaliśmy, pamiętam, ale był tak dobry, że już zapomniałem.
Oglądaliśmy na pewno Zakochanego Kundla, jak Disney Plus weszło.
Tak. Ale kinowy był Król Lew dalej ostatni, nie?
Nie,
tak.
Ja Mulan nie widziałem do tej pory, ale pamiętam, że była.
No to Radek, co sądzisz?
Ale ja nic nie sądzę, bo... Nie, no ja mam wielki problem z tymi właśnie remake'ami filmów animowanych Disneya. Połowy nie widziałem do dzisiaj. Ostatnio zresztą zadawałem wam pytanie na prywatnym czacie, od czego zacząć nadrabianie, bo nie widziałem... Piękną i Bestię widziałem 20 minut czy 30, zostawiłem. To mówię, to nie to. Później chciałem Dumbo zobaczyć. Mówię, może Tim Burton. Może... Po trailerach mnie nie zachwycił, ale mówię, może zobaczę. Do tej pory nie widziałem. No i tak omijam. Widziałem Król Lwa i no, był jaki był. Nie mam zbyt wielu pochlebnych słów o tym filmie. Kurczę, bo te właśnie remake'i, one no, próbują niby gonić za tym oryginałem, próbują go pokazać w nowy, świeży sposób. Pokażemy wam teraz, jaką mamy technologię, nie? Wykorzystamy ją i te filmy no, tylko zyskają na tym, bo tam były animowane, wiadomo, to teraz dodamy ten nowy poziom, one będą jak prawdziwe, jak żywe, no i są jak żywe, niestety, jak widać w tym Król Lwie, aż za bardzo, bo tam na przykład jak widzimy tego Timona i Pumbę.
Szczególnie Pumbę, jak widzimy,
tak,
Pumbę to...
Pumbę. Pumba to jest koszmar. Nawet jak popy ich zrobili, to te popy są koszmarne i no niektóre rzeczy po prostu nie powinny tak wyglądać. I
to jest w ogóle...
Nie, ja mam wielki szacunek. On jest piękny na swój sposób guścowy. To Pumba w tym filmie jest wspaniały i ja nie chcę o nim nic złego mówić, ale sam film nie dogania tego jego piękna, wewnętrznego szczególnie.
Guśce.
Dla takich jak wy, pan świnia.
Ale w ogóle jaki przekaz poszedł w świat? Guśce, niektóre rzeczy nie powinny tak wyglądać.
Nie, ja przepraszam, on jest przepiękny.
Radek,
on jest naprawdę...
Fajnie.
Nie, on jest przepiękny, naprawdę, ja to cofam, tylko no...
To już nie... Radek popa zamawia, żeby...
Nie, już koniec, ja już jestem stracony dla widzów guśców.
Community guśców.
Jest, oglądasz jakiś guziec, to przepraszam.
Mój największy problem z tymi live action remake'ami był taki, że każdy kolejny coraz miał mniej pomysłu na siebie, jeśli chodzi o to, jak odróżnić się od oryginału. Bo w momencie, w którym próbowano coś robić, to zwykle te rzeczy, które nie były takie jak w oryginale, kiedy ktoś po prostu nie kopiował, nie starał się czegoś naśladować, tylko okej, może wymyślmy coś swojego, to jakoś to szanowałem. Ale miałem wrażenie, że z każdym kolejnym, z Mulan jako wyjątkiem na końcu, tego było coraz mniej, to było coraz bardziej zatracane na rzecz... Powtórzmy scena w scenę, tylko teraz w live action. I Król Lew był dla mnie tak jakby właśnie tym takim ukoronowaniem tego. gdzie po prostu miałem wrażenie, że oglądam scena w scenę to samo, ale jak wiele razy powtarzałem, nie znoszę tego filmu w momencie, w którym wytracała się cała ta magia animacji, która była z tym związana. Do dziś pamiętam wywiad z Jonem Favreau, który mówił, że tam zbadali lwy, ich zachowania, jak się zachowują, kiedy się nastroszą i kiedy tam jak futro im się na grzbiecie układa. Ja tak pomyślałem, gdybym był lwem i oglądał ten film, to może bym zauważył te niuanse, ale że jestem człowiekiem, to jednak dużo lepiej oglądało mi się animowane twarze, które były tak bardzo ludzkie w przypadku animacji, kiedy to wyglądało jakoś, bo nie chciałbym ludzkich twarzy w tego typu rzeczach.
Wklejonych na te lwy?
Taki lew z ludzką twarzą, jak ten Annoying Orange.
Ale w animacji, kiedy widziałem te ich ekspresje faktycznie, no to je rozumiałem, bo jestem człowiekiem i to były ludzkie ekspresje. Natomiast w momencie, w którym oglądałem tą animację, tą live action animację, powiedzmy, i widziałem dokładnie te same sceny, które były wszystkie jakby biedniejsze, bo co z tego, że technologia poszła do przodu, skoro widzimy zwierzaki, które sobie po prostu dreptają i gadają i właściwie nic więcej się nie dzieje. Ja pamiętam, że mój taki moment tego takiego kompletnego już pęknięcia, kiedy stwierdziłem, że nie, to jest... no nie, to zabrali mi wszystko, co było w oryginale i nie oddali, dali mi nic za darmo. To jest piosenka I Can't Wait to Be King, kiedy w oryginale dzieje się cała masa surrealistycznych rzeczy, zwierzęta jakieś piramidy układają, chwieją się, kolory nagle kompletnie się zmieniają, wszystko jest kompletnie surrealistyczne, a w wersji nowej dwa lewki sobie dreptają między zwierzątkami i sobie tak śpiewają. I tak sobie biegną przed siebie i nic się nie dzieje, one tak biegną. I ja myślę, kiedy zacznie się tu coś dziać? Nie, one będą biegły. I no... to jest mój problem, że kiedy założyłem, mało tego, był to film, który zarobił najwięcej pieniędzy, więc obawiam się, że ten trend się zachowa, kiedy każdy kolejny remake z Mulan, wiadomo dlaczego był wyjątek, będzie wyglądał dokładnie tak samo jak oryginał, jednocześnie tracąc wszystko, co w tym oryginale działało ze względu na animację.
No, znaczy, no, wydaje mi się, że gdyby oni poszli jeszcze... pojechali po bandzie bardziej i na przykład zrobili wersję Króla Lwa, w której mamy te realistyczne zwierzęta i wszystko jest super realistyczne, ale na przykład zwierzęta nie mówią i mamy niemą wersję, gdzie po prostu próbujemy wyczytać z tego, co widzimy.
National Geographic.
Tak, totalny National Geographic. To mogłoby mi się to nie podobać, mógłbym stwierdzić, że jest dużo gorsze niż ten oryginał, ale chociaż bym docenił, że okej, coś ciekawego, tak? Próbowali coś zrobić z tym oryginalnego, jeśli już poszli w kierunku tego realizmu, no to byli konsekwentni, a tutaj mamy takie, wiecie, zatrzymanie się w połowie drogi, gdzie, no dobra, mamy te realistyczne zwierzęta i zachowują się bardzo realistycznie i tak dalej, ale jednocześnie mówią ludzkimi głosami,
mimo
że to, tak, i śpiewają, ale przez to, że są realistyczne, no to już nie możemy robić tych rzeczy, które robiły w animacji i nie działa to w ten sposób dobrze, tak jak tam, no bo te zwierzęta nie mają mimiki jak ludzie, więc nie mam żadnego pojęcia, o co chodziło, tym bardziej, że wiecie, trochę wcześniej Favreau zrobił Księgę Dżungli, która też nie była jakimś wybitnym filmem, ale tam chociaż właśnie zwierzęta miały te takie ludzkie cechy w swojej mimice.
Miały w mimice trochę, tak.
W pyszczkach też, prawda?
No o to chodzi, żeby one były trochę bardziej ekspresyjne, żebyśmy nie widzieli po prostu, wiecie, ptaka, który kłapie dziobem na sztywno po prostu i zastanawiali się, jakim cudem wychodzą z tego głoski takie, jakie wychodzą. No ale to jest taki, mam wrażenie, że przy tych remake'ach live action Disneya i czy nie wiem, jakikolwiek jeszcze będą być może robione w tym stylu, no to kwestią jest to, że jednak przełożenie jednego języka, jednej techniki filmowej na drugi czasami jest no, niemożliwe bez jakichś znaczących zmian, nie? A jednak animacja się rządzi swoimi prawami, zupełnie inaczej się jednak zachowują postaci, które są animowane, inaczej wybrzmiewa ta historia, a inaczej kiedy przeniesiesz to na live action, kiedy jednak masz trochę inne oczekiwania i inaczej to działa w przypadku, kiedy musisz, nie wiem, efektami specjalnymi, które mają przypominać coś realistycznego, oddać coś, co w animacji wcale nie musiało być realistyczne, nie?
No właśnie, moim zdaniem najważniejsze pytanie, które sobie musisz zadać, jak robisz jakiś remake, no to czemu coś remake'ujesz, tak? Jakby, co, nie wiem, co nowego chcesz powiedzieć o tej historii, albo co inaczej chcesz pokazać, jak inaczej chcesz rozłożyć akcenty. No i umówmy się, te filmy, które wypuszcza Disney, z reguły nie mają z zadawaniem sobie tego pytania nic wspólnego, no bo to jest po prostu dobieranie po kluczu, hej, jakie nasze filmy są super popularne i możemy zarobić na nich jeszcze raz. I
jakich znanych aktorów jeszcze możemy
tak,
do tego dopisać?
Tak, jakby, no i w tym oczywiście jakby wszystkie wytwórnie jakby zadają sobie to pytanie, ale wydaje mi się, że jakby to jest problem problem taki, że te historie, które opowiada Disney, no to są, wiecie, to są te ponadczasowe baśnie, albo wzięte wręcz z tych, wiecie, najstarszych, jakichś, wiecie, 17-18-wiecznych opowieści, jak właśnie Kopciuszek czy Piękna i Bestia, no albo jeśli to są nawet historie, które no nie mają tego pierwowzoru baśniowego sprzed wieków, jak właśnie, nie wiem, jakiś Królew, no to w gruncie rzeczy te morały i te archetypy, no to są dalej te wszystkie rzeczy, które jakby znamy, więc tym bardziej, jeśli chcesz opowiedzieć tę historię jeszcze raz, no to musisz zastanowić się, po co i co tak właściwie chcesz do niej dodać. I wydaje mi się, że jakby tutaj tym filmem, który najlepiej z tego zadania wybrnął, mimo wszystko, był Kopciuszek, no bo jakby historia Kopciuszku, no to już chyba była, nie wiem, 50 razy na ekranie przedstawiana, w każdej możliwej wersji i jakby no też dziś opowiadanie o tej pokornej, cichej dziewczynie, która robiąc swoje i oddzielając tam mak od popiołu, po prostu zasłużyła na tego wspaniałego, bogatego księcia, no to umówmy się, to już nie jest też przesłanie, które ani jakoś super dobrze rezonuje, no i które się trochę zestarzało. Więc Kopciuszek, który postanowił no dać trochę więcej osobowości tym bohaterom, który postanowił dać też jakąś osobowość na przykład księciu, który postanowił usunąć te gadające myszy, bo wtedy jakby jeszcze, znaczy one tam są, ale nie są tak prominentne jak w animacji i tak dalej, jakby to nie tak, że pół filmu obserwujemy te myszy, tak jak to było. Jakby czuję, że ten remake miał jakiś sens i czuję, że po prostu na zasadzie, no dobra, to kolejna baśń o Kopciuszku, ale bardziej nowoczesna, właśnie do tam dzieci akurat z tego pokolenia, no to się sprawdza. No ale już w przypadku tych niektórych innych tytułów, kiedy nie mamy tej próby dodania czegoś, tak jak właśnie, no w Królu Lwie nie dodano właściwie nic, tak, znaczeniowo, jakby nie rozwinięto tych postaci, nie dano im jakichś, nie wiem, nagle innych motywacji albo jakichś, nie wiem, jakichkolwiek dodatkowych elementów, no to po co? To nie jest tak, że ta historia zyskała cokolwiek na tym, że przedstawiliśmy ją na ekranie jeszcze raz. No bo jakby o te formy możemy się kłócić. Może komuś bardziej się podoba animacja 2D, a może komuś bardziej się podobają lwy wyglądające jak realistyczne. Okej, może nie, właśnie już ktoś nie chce oglądać tych starych rysunków z lat 90. Ale jakby znaczeniowo, no to ten film nic nie wniósł.
No to ja tylko jeszcze jedną rzecz dodam do tego swojego wywodu, bo teraz mi przypomniałaś jednej rzeczy. Też właśnie nie chciałbym, żeby ktoś pomyślał sobie, że z celem mojej poprzedniej wypowiedzi było powiedzenie, że animacja jest lepsza i tutaj nie ma co robić filmu, bo to też nie chodzi o to, jakby może zrobić dobry film, który będzie na podstawie animacji i rzecz w tym, że po prostu trzeba sobie uświadomić, że jednak obie techniki operują zupełnie innym językiem, nie? I w momencie, w którym tak jak Disney to robi, próbujemy przełożyć po prostu jak najwierniej jeden do jednego, jedno w drugie, no to bardzo często potem nie działa. A wyniki finansowe wskazują na to, że finansowo to się jak najbardziej opłaca, bo nawet przy Mulan, jakby z tego co widziałem, największa krytyka, jaka padła na ten film, to jest to, że on nie jest inaczej niż w animacji.
Nie ma smoka.
I nie ma smoka, nie ma piosenek i powinny być, i w ogóle czemu Mulan ma trochę inną historię. I jakby ta krytyka bardzo często nie dotyczyła tych rzeczy, wiecie, tego, co ten film po prostu, jakby filmu samego sobie, tylko tego, że no różnił się od znanej i lubianej animacji. No więc niestety boję się, że ten trend właśnie się utrzyma, a szkoda mimo wszystko, bo wydaje mi się, że wiele tych animacji, wiele można by przełożyć w jakiś ciekawy sposób, odwracając, nie wiem, w jaki sposób spojrzenie na nie wiem, historię czy postacie.
No właśnie, to jest najciekawsze i jednocześnie trochę najsmutniejsze, jak popatrzymy na to, jaki był proces po kolei tych animacji. Właśnie mówisz o Kopciuszku, to była, nie wiem, czy nie jedna z pierwszych, czy w ogóle nie pierwsza.
Pierwsza taka de facto, taka, chyba no bo z Maleficent, tych, powiedzmy, remake'ów, tak, no bo Maleficent nie była inną historią, tak właściwie.
I ta historia była po prostu rozbudowana, to był Kopciuszek gdzieś tam w rdzeniu, ale no książę miał całą historię, macocha miała historię, ojciec głównej bohaterki miał, wszyscy mieli jakąś historię, tutaj było faktycznie nacisk na to. Mieliśmy Księgę Dżungli, która też była Księgą Dżungli, ale znowu rozwinięte postacie, Bagheera i Baloo, cały ich ten team-up i tak dalej, wszystko, które szło po kolei. I mam wrażenie, że jak poszli w Dumbo, gdzie, ej, Dumbo jest zupełnie innym filmem, jeżeli na to popatrzycie, to w ogóle nie ma wiele wspólnego z tamtym Dumbo, ale no, nie wyszło, Tim Burton nie jest w szczycie formy od lat. Mam wrażenie, że oni się troszkę przestraszyli i w każdym kolejnym filmie widziałem, jakby tak temperowano to coraz bardziej. Mieliśmy w Pięknej Bestii, ten mały fragmencik z Gastonem, nie? Ten taki mikro, ale to już było takie malutkie, właściwie więcej tam Luke Evans robił swoim urokiem niż tego wątku było tam napisanego. Podobnie w Aladynie mieliśmy ten motyw z Jeanem, tam taki zalążek już właściwie i znowu głównie tu Will Smith starał się swoją personą coś nadrobić niż faktycznie dostał miejsce. I tak, a w Król Lwie to na dobrą sprawę, no mamy moment, kiedy Nala się wymyka i właściwie nic poza tym, nic więcej, prawda? I to wygląda po prostu jakby to było zmniejszane. Mało tego, Mulan, która była zupełnie inna, nie z kreatywnych powodów, no spotkała się głównie z krytyką, szczególnie na Zachodzie, że jest zbyt różna. I właśnie mam wrażenie, że niestety zobaczyliśmy ten trend jak od całkiem niezłego kopciuszka, kiedy faktycznie były na to pomysły. Doszliśmy do miejsca, gdzie po prostu widzimy tylko i wyłącznie odtwórczość.
Ja teraz dodam jeszcze, że zagrożeniem największym jest to, że biorą się za te najbardziej kultowe pozycje i jak najmniej czasu minęło od ich premiery, nie? To wiadomo, z końca lat 80., z lat 90. to już takie, które obrosły tym kultem, się wspomina z dziećmi, na różnych nośnikach się odpala i właśnie Król Lew, czy to Piękna i Bestia, i że trzeba połączyć dokładnie, żeby to i młodzi się teraz bawili, i rodzice ich, którzy to pamiętają, którzy żyją tym, jak to było wielkie. I dlatego zadziałało to w Księdze Dżungli, bo kto dzisiaj pamięta o Księdze Dżungli, nie? No to jednak to był film, który też wiemy, że materiał źródłowy Kiplinga to jest inna inszość, ale sam film, no to on był dosyć prosty, jak te większość tych rzeczy, kopciuszek oryginalny, nie? I to był inny sposób opowiadania historii. Dla mnie Król Lew jest dużo bardziej złożony, nie? I wszystkie te rzeczy, które Piękna i Bestia, które się pojawiły w tym złotej, tej takiej współczesnej erze.
Disneya,
tak, w renesansie Disneya, po tych wszystkich rzeczach, które były na początku lat 80., nie? Ten z tym kocioł i te wszystkie rzeczy, tam była ta zapaść i później przeszli w ten taki zupełnie inny styl pisania, który no naprawdę ciężko dogonić dzisiaj i ciężko go pokazać w taki sposób, żeby właśnie nie uciekać od tego, co odpowiadało za sukces animacji. No ale to też jest zagrożenie, bo jeśli tak mocno się tego uczepią, to po co robić ten remake, nie? Po co zatrudniać takich fajnych reżyserów, żeby po prostu otworzyli ci na nowo to, co już znamy. Tak było z Aladdinem. Mamy Guya Ritchiego, który jest wspaniałym reżyserem, który mógłby to w swoim stylu zrobić coś naprawdę nowego. Opowiedzieć coś więcej o tych postaciach. No kurczę, Aladdin w jego stylu tych takich bardzo, no tych brytyjskich, takim brytyjskim rzeźnimieszkiem jakby był. To, co zrobił w Król Lwie, nie Król Lwie, Król Arturze. Można nie lubić Króla Artura, ale tam było widać Ritchiego, tam było widać to jego podejście do postaci, do tego kumpelstwa. Coś nowego dodał do całej tej mitologii arturiańskiej. No a tutaj co takiego dodał? No Will Smith się bawi i biega sobie Aladdin i to było nie ma nic świeżego w tym.
Pamiętam, że jak oglądaliśmy ten film, to cały czas czekaliśmy, że będzie ta jedna scena Guya Ritchiego. Nie było. Tak, plus, były takie momenciki, takie dosłownie, że tam, wiecie, dwie klatki włożył.
Ja mam dużo sympatii dla tego Aladdina, ale no, mogłoby to dużo lepsze.
Jeszcze tylko nawiązując do tego, co mówiłeś o tym, że nie można jakby remake'ować tych zbyt nowych filmów. I to jest prawda. Wydaje mi się, że to jest coś, co też będzie powracać tutaj, że jeśli jakby zbyt dobrze pamiętamy ten film i tak naprawdę niewiele się zmieniło też, no nie wiem, właśnie w jakichś takich naszych kwestiach społecznych i tak dalej, jakby niewiele tak naprawdę można dodać do tej historii, no bo sama historia jest, powiedzmy, jeszcze aktualna, właśnie nie zatraciła tutaj przez dekadę jakiegoś swego wydźwięku, no to jest jakby tym trudniej, tak? Więc tym bardziej, jeśli remake'ujesz film, który no ukazał się nie tak dawno temu, no to musisz mieć na niego jakiś pomysł. No właśnie najłatwiej było z Kopciuszkiem, tak? No bo to jest tam 1950 czy 50 któryś, jak wychodzi animacja i ona się super zestarzała, tak? Zarówno jeśli chodzi o tę stronę wizualną, jak jeśli chodzi właśnie o to, co mamy w tej historii na ekranie, tak? I to mogłoby się wydawać właśnie dobrym kluczem, to może remake'ujmy te stare filmy. No ale właśnie, potem był ten Dumbo, był Zakochany Kundel, to też były stare animacje, to też jest ten lata 50. mniej więcej. No i to też nie wyszło, więc...
Ale wiesz, ale to też poszło tym trybem właśnie już po Król Lwie, nie? Że o, zróbmy to może tak po bożemu, jak było w oryginale, nie? I troszkę się minęło z tym, co chciał zrobić Favreau z Księgą Dżungli. Rozwijmy to, dodajmy coś nowego. Niech to nie będzie po prostu odtworzenie tego, co już było, bo to jest kupa wydanych pieniędzy na zwyczajną powtórkę, nie? Strata czasu zupełnie.
Jednocześnie bardzo dużą komercyjną zaletą, która mnie niestety smuci również, odtwarzania filmów takich sprzed 20 lat, które jeszcze tutaj wiele osób pamięta, jest niestety ta taka mocna sprzedaż nostalgii, która właśnie znowu wracając do Króla Lwa najbardziej mi się jakby objawiła w momencie, w którym oglądałem scenę ze śmiercią Mufasy, bo ja i zresztą nasz wspólny znajomy byliśmy na zupełnie dwóch różnych seansach, w zupełnie dwóch różnych momentach i obaj byliśmy świadkami dokładnie tej samej sceny na sali kinowej. Siedząca nieopodal nas kobieta w zupełnie dwóch różnych miastach, w momencie, w którym zaczęły biec...
Ta sama kobieta, to jak ojciec Pio.
Zupełnie dwie różne kobiety w dwóch różnych miastach, na dwóch różnych seansach. W momencie, w którym zaczyna się scena, w której antylopy zaczynają biec, zaczyna płakać.
I to jest... Może bardzo nie lubię antylopy.
I w tym momencie mnie olśniło, że tak naprawdę wiele osób, która przeżywa te filmy nowe, tak naprawdę nie tyle przeżywa te filmy, co ma taki silny powrót wspomnieniami do tego dzieła, w którym faktycznie było to wielkie przeżycie. Bo, no umówmy się, antylopy biegną, jeszcze Mufasa nawet tam nie, jeszcze nawet nie przybiegł. On jeszcze cały czas jest na lwiej skale, on jeszcze tam jest. Ale już w tym momencie włącza się cały ten system nostalgii i całego, no czego ja nie jestem fanem, bo to jest takie właśnie sprzedawanie po raz kolejny wspomnień, a nie tworzenie oryginalnego, dobry, konkretnego dzieła.
Ale wiesz, czemu to może działać, nie? Jak jednak ktoś jest tak mocno zafiksowany na tym i zostało to w nim za dzieciaka, no to będzie, przyjmie ten film. Zresztą wiemy, jakie były oceny tego Króla Lwa, one były bardzo spolaryzowane, że ludzie
tak, ale to jest tanie po prostu.
No jest tanie, ale mówię, może na nas nie działać, nie? Na kogoś może działać, co jednak, ale na dłuższą metę jest to bardzo niebezpieczne ogólnie dla kina i no nie chciałbym, żeby to szło w tą stronę.
To zaczęliśmy sobie mówić o Królu Lwie i o tym, że no to jest remake, scena po scenie, ja bym chciał już przejść może do gadania tego tematu, którego nie lubię chyba najbardziej, jeśli chodzi o remake'i i kompletnie nie rozumiem w ogóle tego zjawiska. Czyli mamy oryginał, mamy ten film, który w jakiś sposób odcisnął jakieś swoje piętno na, nie wiem, historii filmu, albo przynajmniej był dobrze przyjęty i lubiany i tak dalej. No i teraz minął jakiś czas i ktoś się zabiera za remake. I remake'uje to scena po scenie, po prostu z innymi aktorami, z użyciem może nowej technologii filmowej, używa koloru, a nie czerni i bieli i tak dalej, ale dalej jest to po prostu zrobienie tego samego filmu, tylko gorzej, bo wówczas jakby nie mamy już tego kontekstu, w którym był ten oryginalny film, nie? I bo to jest, mam wrażenie, największy problem z tymi remake'ami, bo jak ktoś nie widział oryginału, no to obejrzy sobie nawet ten remake scena po scenie i stwierdzi, no dobra, fajne, nie? I jakby tyle. No ale jakby filmy nie istnieją w próżni, nie? I zawsze z nim wiąże się jednak pewien kontekst, czasami osoba autora, czasami moment, w którym dany film wyszedł, czasami, nie wiem, jakieś inne czynniki, które wpływają na to, jak odbierasz ten film. I to jest oczywiście indywidualne, nie każdy musi zwracać na tę rzecz uwagę, ale jednak często jest tak, że no nie jesteś w stanie oddzielić tego jednego od drugiego, więc w momencie, w którym robisz po prostu powtórkę z rozrywki w taki bardzo bezpośredni sposób, scena po scenie, to nie tylko nie opowiadasz nowego filmu, nie wnosisz nic do tej historii, nie pokazujesz innej perspektywy, bo to już w ogóle nie liczysz na to, ale jakby pozbawiasz teraz w ogóle wyrywasz ten film, tę całą historię z tego kontekstu, w którym do tej pory było osadzone. I no, tym najbardziej niechlubym przykładem jest chyba Psychoza, która... nie pamiętam, z którego roku byłby ten film, 90?
98. No. Na 90%.
No tak, i to jest ten wiesz, film, który bierze ten legendarny film Hitchcocka, który na dobrą sprawę, nie wiem ile gatunków, czy ile filmów w ogóle było inspirowanych Psychozą w jaki sposób, pewnie więcej niż byliśmy w stanie policzyć. Te naprawdę fajne, no świetną rolę Anthony'ego Perkinsa. I przerabia to coś tak dziwnego, co wygląda jak taka inscenizacja po prostu... Ktoś próbował sparodiować trochę ten film przez to, że on próbuje być tak bardzo wierny, a jednak Psychoza była osadzona już w konkretnej stylistyce, w tym kluczu jednak tych filmów, thrillerów Hitchcocka, i teraz odtwarzając to tak na sucho, to się ogląda po prostu jak taki coś naprawdę dziwnego, jak dziwny eksperyment w ogóle, a nie nawet remix na postanie, bo przykładów pewnie znajdziecie jeszcze całą masę, ale mam wrażenie, że tylko tutaj to nie działa tak bardzo, jak w przypadku innych rzeczy.
Jeszcze się gryzie bardzo z tym, z oryginałem i z próbą właśnie przeszczepienia tego we współczesne czasy i na styl Gasa Van Santa, który jest taki bardzo przyziemny, bardzo konkretny, i jak próbujesz... I to wygląda właśnie jak parodia, nie? Jakby SNL próbowali zrobić Psychozę. Największą zmianą to było polskie tłumaczenie, gdzie z tego po prostu Psychola zrobili. To była największa zmiana. I jedna scena, którą z tego filmu tylko pamiętam, która nie jest obrośnięta tym, co już było w oryginale, to jest ta, którą wszyscy wspominają i która była jednym dodatkiem Gasa Van Santa, czyli z tym podglądaniem i tam rzeczami, które robił Vince Vaughn w tej scenie. I zresztą Vince Vaughn, a Anthony Perkins, no proszę was, no to ja bardzo lubię Vince'a Vaughna, to jest super aktor, ale w dobrej roli.
Ale kurczę, jak chcesz już robić film, który jest tak blisko tego oryginału, że, no, że praktycznie właśnie scena po scenie adaptujesz to na swoją taśmę nową, to czemu w roli tego super niepokojącego typa, o tym takim spojrzeniu psychopaty, nawet kiedy jeszcze nie wiemy, że coś z nim jest nie tak, obsadzasz Vince'a Vaughna, jakby... jakby jaki cel ktoś chciał osiągnąć, no bo to nie tak, że właśnie ta oryginalna Psychoza to dziś jest jakiś, nie wiem, właśnie nudny, długi film i nie możesz tego obejrzeć, bo nie wiem, nic się nie dzieje i tak dalej. No właśnie, wręcz przeciwnie, przez to, że ten film, no w momencie, kiedy wyszedł, był tak rewolucyjny, no to oglądany dziś, jakby nic tak naprawdę nie stracił. No okej, jest czarno-biały, ale tak poza tym, no to jest wartki, jest trzymający w napięciu, jeśli... Nawet przez popkulturową osmozę, jakby doskonale ktoś wie, o czym jest ten film, jakie tam są zwroty akcji, to wydaje mi się, że i tak może go oglądając jakby cały czas, no dobrze się bawić gdzieś, powiedzmy, właśnie oglądając choćby właśnie, no jak ten film jest skonstruowany, jakie zabiegi tam zastosowano. No i jak bierzemy ten remake Scena po scenie, no to właśnie znowu trzeba sobie zadać pytanie, po co? Jakby, żeby co pokazać? Żeby pokazać, że jak obsadzisz Vince'a Vaughna, to nie działa? Że, no dzięki!
Żeby pokazać, że właśnie się nie da z niego. No.
Właśnie, a wiemy, że tylko dodam jeszcze, że Psychoza, to czemu ona też takim kultem obrosła? Wiadomo, to jest Hitchcock, to dzisiaj ten film wygląda jakby coś, kto by zrobił współczesny reżyser, nie? I to jest świeżutkie cały czas, ale wtedy, no to był przełom, nie? To był zupełnie nowe podejście do gatunku, to był początek slasherów, początek wielu innych podgatunków i to było coś zupełnie unikalnego, nie? I teraz mamy 98 rok, Gus Van Sant wchodzi po krzykach, nie? Po ostatnim tym,
kolejny
tak,
film.
Tak, po ostatnim tym krzyku podsumowującym Wesa Cravena, który już podsumował gatunek, wszystko i nagle wchodzi z tym swoim psycholem. Po co?
Ja się odniosłem, właśnie powiedziałeś, że był czarno-biały, ale to nie jest na jakikolwiek, nie wiem, niekorzyść czy tego, że się coś zestarzało. Właśnie w momencie, w którym robisz scena po scenie, to jakby ta czerni biel, kiedy Alfred Hitchcock tym operował, jakby to nie było bez powodu. Kiedy robisz film w czerni bieli, bo tak się robiło w filmy, bo nie było za bardzo innej możliwości, to operowanie cieniami było cholernie istotne, skoro nie miało się operowania kolorami. I sama forma tego filmu, mówiliśmy wcześniej o przekładaniu animacji na live action, ale przekładanie czerni i bieli na kolor i w drugą stronę to też jest tak naprawdę inna forma. I to też w momencie, w którym przełożymy coś, tak jak ja strasznie nie lubiłem tego trendu rekoloryzowania rzeczy, które były w oryginale czarno-białe. Dlatego, że według mnie to po prostu nie działa. To każde medium, każde właśnie podejście, wybór czy czarny-biały i tak dalej, ma opowiedzieć jakąś konkretną historię i reżyser, jeżeli jest zdolnym reżyserem, no a mówimy tu o Hitchcocku, będzie wiedział dokładnie, jak użyć światło cienia, jak użyć każdego z tych elementów, żeby nadać swój klimat. Więc w momencie, w którym przechodzimy w kolor i dalej jest to ta sama scena, ale ja nie widziałem, żeby tam było jakieś operowanie wyjątkowe kolorami, żeby próba tego przejścia, żeby użycie tego medium. Nie, to po prostu jest w kolorze i tyle. To jakby nie, to natychmiast wyparowuje ci całe wszystko, co jest z tym związane.
No to wyglądało jak, wiesz, taki właśnie typowy film Van Santa, który też nie próbuje jakichś wybuchów barwnych robić, czy bawić się kolorami.
Nie,
te filmy mają wyglądać tak właśnie tak bardzo na żywca, nie? I tutaj robi tą Psychozę, ale to zupełnie ze sobą współnie gra, bo to nie jest w żaden sposób wykorzystane, nie? Jakby Van Sant wykorzystał swój styl i zrobił naprawdę taki Van Santowy film z tego, to mogło być coś ciekawego, ale on na kolanach podszedł do tego Hitchcocka, nie? I to jest najgorsze.
To jest zawsze problem, kiedy jednak remake powstaje w takim, no takiej, w atmosferze takiej czołobitności względem oryginału, nie? I autor się boi w ogóle coś zrobić, coś ruszyć, bo nie jest tutaj, nie śmie nawet stykać oryginału, nie?
Co robi w takim razie?
No jakby... bo mu to jest ono, robotę to robi, no. co ma zrobić, no. No ale to właśnie najbardziej mi bawi w ogóle ta scena dołożona tutaj, gdzie tam Norman się masturbuje podglądając swoją gościa hotelowego, tak? Bo to jest najlepsze to, że właśnie masz remake Scena po scenie, ale dorzucasz tą jedną scenę, która obdziera tę postać z jakiegokolwiek niuansu, nie? Jakby, bo kiedy poznajemy Normana w oryginalnym filmie, no to jasne, on jakby widzisz w jego oczach, że coś jest nie tak, ale z drugiej strony on jest tak przeraźliwie miły, aż trochę za bardzo. Zaczyna mówić o tej mamie cały czas.
Widzisz, że coś już jest chce, tak... i nie chce przyjść, już idzie sobie.
Zaczyna cię fascynować po prostu ta postać, nie? Że on jest strasznie dziwny, ale w taki sposób, że chcesz wiedzieć, co jest grane. A no, pomijając kwestię tego, że Vince Vaughn gra tutaj tego Normana, jakby nie było żadnego niuansu w nim, po prostu on gra, on jest jak Vincent D'Onofrio w Full Metal Jacket tutaj już po prostu, nie? I tak, o, witam! I ten. Jeszcze dorzucają tą scenę, że mamy już tą taką jasny trop, w którym mamy patrzeć na tego bohatera, nie? Więc to tak bardzo nie gra, ale no właśnie mam wrażenie, że gdyby ktoś podszedł do Psychozy w trochę bardziej może krytyczny sposób, albo może spróbował zrobić to, co Psychoza zrobiła na przykład, no bo wiecie, kiedy ten film wychodził, no wy pewnie wiecie, ale może nasi widzowie nie wiedzą, bo trochę lat ten film już ma, no to praktycznie, no nie wiem, co 10 minut wywracał oczekiwania widzów do góry nogami, nie? Jakby co chwilę się zmienia punkt widzenia, który mamy w tym filmie. No może nie co chwilę, ale co jakiś czas i co jakiś czas dostajemy zupełną zmianę tego, o czym jest ten film i co mamy podążać w ogóle.
To byłby no, tak, kto jest bohaterem tego filmu.
Z bohaterem, o czym w ogóle jest ten film, nie? I zresztą no, te twisty są praktycznie do samego końca. No ale no wiecie, w 98 to nie jesteś w stanie już tego powtórzyć, nie? To tak jak z Predatorem, no jesteś w stanie raz w tym jednym filmie zrobić ten taką powolne budowanie, jak ten potwór wygląda, a potem każdy kolejny Predator już nie będzie mógł się na tego ogrywać. I tak samo tutaj, ale może można by poprowadzić po prostu historię w inny sposób. I dlatego ja na przykład dużo bardziej wolę tę wersję wydarzeń z Psychozy, którą zaprezentował serial Bates Motel, bo tam po prostu wydarzenia się potoczyły inaczej. I nie powiem, żeby to, co tam zaprezentowano, było jakoś super rewolucyjne, ani jakoś wybitnie dobre, ale przynajmniej oglądałem to z zainteresowaniem, bo nie wiedziałem, co się wydarzy za moment, nie? Jakby próbowano coś tam dopowiedzieć. Więc no, widać, że można, tylko że no... Aż dziwne, że w ogóle serial sobie pozwolił na więcej niż, kurde, Gus Van Sant, no.
Ja tylko na koniec powiem, że to samo zrobiły zresztą sequele Psychozy, nie? Które nie powtarzały tych rzeczy, które już były, tylko mieliśmy punkt wyjściowy, już wiemy, co było w filmie, nie wracajmy do tego, nie powtarzajmy rzeczy, tylko dopowiedzmy coś innego z tym bohaterem, z Batesem, nie? I to było ja bardzo lubię te sequele. No. Nie wszystkie, ale te drugi, trzeci są naprawdę, naprawdę ciekawe. I polecam.
No właśnie. A czy macie jakiś przykład jeszcze filmu, który byłby w ten sposób remake'owany?
No, film, o którym mieliśmy też powiedzieć, czyli Pamięć Absolutna.
A, tak.
To jest film, który jest również kopią jeden do jednego.
To krótko można.
I co ciekawe...
Ale bez Marsa, bo jest Australia.
No tak.
Prawie to samo.
Jednego, ale Australia.
Tu czerwono.
Jest dalej kulturowo.
Ale dalej są sceny żywcem wyjęte, tak żeby wyglądały dokładnie tak samo, tylko tamte były na Marsie. W ogóle to jest świetny przykład tego, bo jak popatrzymy na te filmy z, wiadomo, lata 90-80 i dwie ikony, oczywiście kina akcji, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, i w 2012 uderzają dokładnie w tym samym roku dwa remake'i filmu, w którym tam ci panowie grali. Wychodzi Dredd 3D, który obejrzałem, byłem zachwycony, jak to jest zupełnie inaczej poprowadzone, tutaj wszystko od nowa, nie? Każda inna rzecz. I wtedy podchodzę, o, Total Recall. Hej, może znowu, jak już idziemy na tej fali remake'ów, to może kolejny dobry remake. Siadam i oglądam ten film, który już widziałem. Tylko to jest Colin Farrell, a nie Arnold Schwarzenegger. I to jest 2012 rok. Więc
wszystko jest super poważne.
Opowiadacie tą samą historię, która wiadomo, że była zawsze. Wszystkie te filmy ze Slyem, czy właśnie z Arnoldem, były takie minimalnie z przymrużeniem oka w tamtych czasach, nie? Albo bardziej z przymrużeniem oka. A nagle my robimy wszystko super serio, ale w przeciwieństwie do Dredda opowiadamy dokładnie tą samą historię. Tak, dokładnie tą samą historię. I siedzisz. I to jest takie nagle wyprane z czegokolwiek, takie po prostu, mam wrażenie jakby, znowu, to same wrażenie, jakby ktoś trochę parodiował, trochę inscenizował, przy tak, nazwijmy to, wiernych remake'ach ma się wrażenie, że no, co za tym stało tak naprawdę, po co to było?
Wydaje mi się, że też jakby to jest dużo większy problem właśnie, kiedy poruszamy się po tych filmach czy opowieściach science fiction, zwłaszcza tych z tym takim pewnym socjologicznym zacięciem, tak? No właśnie dlatego filmowcy, nie wiem, kręcąc jakieś filmy na podstawie opowiadań czy powieści Dicka, tak jak no właśnie w przypadku Total Recall, dużo zmieniali. Brali z reguły jakiś pomysł, jakiś koncept, ale już wrzucali to w trochę, nie wiem, nową scenerię czy nowy jakiś tam swój autorski pomysł. No bo umówmy się, science fiction pisana gdzieś tam w latach 60. czy 70., adaptowana już nawet w, nie wiem, 80., 90., to już są trochę inne te uwarunkowania społeczne, trochę inaczej już patrzymy nawet na tą taką bliższą przyszłość. Więc jakby nie możesz opowiadać tej samej historii, w sensie zadawania sobie tych samych pytań, no bo to są już pytania, które ludzie już sobie pewnie zadali i na które już pewnie odpowiedzieli, więc musisz troszkę inaczej na to spojrzeć. No i właśnie te pierwsze adaptacje filmowe, one z reguły miały na to właśnie jakiś pomysł, tak? I właśnie to Total Recall, które było no właśnie taką trochę też satyrą i właśnie z tym takim, tym stylem Verhoevena, o którym przy Robocopie pewnie więcej będziemy mówić, no to dodawało dużo takiego właśnie autorskiego podejścia do tej bazowej historii. Remake tak naprawdę dodaje CGI i dodaje też coś, co, o czym też powiemy przy Robocopie, no roboty walczą z robotami, no wow, super, piksele nawalają w inne piksele i jakby ten film zatraca i cały jakiś taki urok tej opowieści, ale właśnie nawet nie próbuje dodawać nic od siebie, jakby jasne, mamy te ogromne budżety, więc możemy mieć długie sceny pościgów i spadania windą i właśnie jakieś armie robotów, policjantów, które będą gonić bohatera, no ale po co, jakby to nie jest film o tym, znaczy to nie jest historia o tym.
To jest też ten taki dysonans stylistyczny, gdzie jednak Verhoeven miał takie... Filmy Verhoevena są takie bardzo jednak przerysowane i jakby...
Metaforą bardzo posługują się.
No tak,
się,
tam wiele rzeczy jest bardzo takich umownych, albo przerysowanych, albo groteskowych, bo to ma być jakaś przenośnia, albo ma odnosić się do czegoś, albo ma parodiować coś, co znamy z... Albo ówcześnie, kiedy ten film wychodził, znaliśmy z życia realnego. A teraz mamy ten film, który bierze sobie jakieś tam rzeczy z tego filmu i osadza w tym swoim ultrarealistycznym settingu, bo wiemy, że te remake'i przede wszystkim od tam 2000 któregoś w górę, mam nadzieję, że ta moda się już skończyła ostatecznie, ale one zawsze były takie mega poważne i mega tutaj realistyczne.
Tak, czy robimy sci-fi, czy robimy właśnie, nie wiem, mitologię, tak jak Clash of the Titans, wszystko ma wyglądać jak po prostu film z Afganistanu, no.
No tak,
wszystko jest takie wyprane i kamera się trzęsie.
No bo kurę, wszystko przez ten cykl Bornie. Jak ja nienawidzę tego cyklu filmów po prostu. Tak zniszczył kino, ale o tym może kiedy indziej. Greengrass się nazywał ten reżyser?
Tak, Paul Greengrass.
Ten od drugiej części, nie? No, w każdym razie to możemy kiedyś o tym też pomówić. W każdym razie, no i wiesz, i masz te takie elementy, które spokojnie by działały w tym filmie, który operowałby może w trochę podobnej stylistyce, bo w tym remake'u Total Recall jest masa takich absurdalnych pomysłów, które normalnie by były super, typu winda jadąca przez jądro Ziemi, żeby dostać się do Australii.
Ludzie rozmawiający przez telefon, tak?
No, przecież jakby to było w filmie Verhoevena, to by było super. Ludzie by do dzisiaj wspominali te sceny, myślę, nie? Albo, nie wiem, masz tą scenę nagle z panią z trzema piersiami, mimo że w tym filmie nie ma mutantów na Marsie, nic takiego.
Bo nie ma Marsa.
Ale było w oryginale, więc trzeba to przenieść.
Więc dodałem, tak.
I, wiesz, i oglądasz to i to kompletnie ci nie pasuje do tej super poważnego tonu, nie? Gdzie w filmie, który by traktował się trochę mniej serio, to by przeszło jak najbardziej, nie? Bo mógłbyś sobie powiedzieć, że to jest coś tam symbolizuje, nie? No absurdalna droga transportu, którą się poruszają wszyscy, no bo nie ma innej, no to jest zabawne w jakiś tam sposób. Ale nie w tym filmie, kiedy to jest traktowane kompletnie na serio, nie? No to tak, to jest jedyna droga transportu, którą ludzie jadą do Australii pracować z jakiegoś powodu, nie? I zupełnie inaczej podchodzisz jednak do tego, kiedy ton filmu jest jednak inny. Już nie mówiąc o tym, że ten film Verhoevena jest zwyczajnie bardziej kreatywny, no. Jakby w tym remake'u jest sporo takich dziwnych pomysłów, te kostki, te takie, którymi tam się... Te takie windy, które tam się poruszają i tak dalej. Ale no, mówmy się, pod względem takich rzeczy, które co jakiś czas wyskakują na ekranie i zaskakują, no to ten film Verhoevena no jednak jest nie do pobicia, nie? Tam co chwilę jest jakaś dziwna rzecz, która cię zaskakuje.
Ale to właśnie
tutaj wszystko jest jednak oparte o trochę ten sam styl.
Plus widziałeś to już wszystko zrobione lepiej w Raporcie Mniejszości.
Tak, ale to właśnie o to chodzi, że od samego początku z przeniesieniem do Australii i tak dalej, to wszystko są te rzeczy, które... Nie, bo na Marsie to zbyt dziwnie. Nie, to zbyt dziwnie, nie? Masz wrażenie po prostu, jak opowiadasz film, który jest o transplantacji w sumie, no wiadomo, dotyczy naszej, tak, dotyczy naszej psychiki w pełni, tak, kim jesteśmy i tak dalej, kiedy są te wszystkie rzeczy poruszone i mówisz, że na Marsie jest zbyt dziwnie i właśnie odzierasz ten film z tych rzeczy, które uważasz są zbyt dziwne i faktycznie to był trend, który widać było w tym okresie, kiedy brali te najbardziej absurdalne koncepty, które są do pomyślenia na ileś tam set lat może i obstawiano to dookoła super realistycznymi rzeczami, ale realistycznymi dzisiaj, takimi, o których myślisz, że dzisiaj mogłyby być realistyczne i to tak się ze sobą gryzło, tak właśnie był ten dysonans poznawczy, kiedy to się wszystko oglądało, bo z jednej strony chcesz się dobrze bawić, no bo hej, tu jakąś akcję ci wrzucają, bo CGI i w ogóle, ale potem walą ci ten dziwny koncept, potem nagle mówią, ale nie, to jest na serio, ale to jest na serio, więc nie. I ja kompletnie nie rozumiałem tej epoki filmowej.
Na czym się tu w ogóle zastanawiamy? Ten film był Len Wiseman, który jest bratem Ratnerów, jest dokładnie tym rysem w stylu właśnie takich bratów Ratnerów tego świata. No. To jest ten wyrobnik, który nie ma swojego stylu, nie ma talentu za grosz. Nie miał niczego do powiedzenia w tym filmie i wiemy jak ten, jak oryginały i ten materiały źródłowe, czyli ten Philip K. Dick, jego rzeczy, tam zawsze była kupa palpy, nie? To musiało być właśnie przerysowane, przestylizowane i to super pasowało, żeby te jego, coś chciał powiedzieć o świecie, ale też żeby to było podane w takiej fajnej formie. I to idealnie wyczuł Verhoeven, który zresztą też wyczuł Amerykę, bo to wiadomo, Holender patrzy na to z daleka. Holender. I on patrzy, spoglądał na to z daleka, i dlatego on pokazywał tą Amerykę właśnie w takim super przerysowanym stylu, nie? Żeby to wszystko było widoczne, to co się rozpada, szczególnie Ameryka, wiadomo, za Reagana i te jeszcze pozostałości, gdy robił te swoje filmy. Robocop to jest idealna Ameryka Reagana pokazana, nie? Jak to wszystko nie działało i jak Amerykanie chcieli, żeby działało. I tam było właśnie kupa komentarza, zresztą Starship Troopers, które są idealnym podsumowaniem tego, co się w Ameryce działo w latach 90. wojskowość.
Tak, przez całe to zafiksowanie na tle.
Tak. I on wiedział, jak to powiedzieć, nie? Bo on stał z boku, obserwował i no, jest dużo lepszym reżyserem. A Weissman dostał zlecenie. Zrób remake tego filmu, bo kiedyś ludzie to oglądali. Tam był Schwarzenegger, to tutaj masz aktora znanego, to jest Colin Farrell.
To był też taki okres, w którym Colin Farrell grał we wszystkim. Nie wiem, czy pamiętacie, był ten film z budką telefoniczną, potem był jakiś o snajperach.
Colin Farrell miał raporcie mniejszości.
Colin Farrell był wszędzie w tym momencie.
Dokładnie tym samym filmem.
Ale miał taką małą rolę, nie? Tam z tymi oczami coś pamiętam.
Ale Colin Farrell był absolutnie wszędzie wtedy, więc tak, bierzemy Colina Farrella, bo jest wszędzie.
Tak, i gra dokładnie Colina Farrella, to nie była postać. To Arnie, który no, nie ma jakiegoś super talentu aktorskiego, to potrafił ci sprzedać tą rolę, nie? Tak, a tutaj no, zupełnie nic. No, mówię, ten film jest totalną pustką, nie? Nie jest pamięcią absolutną. Jest pustką absolutną.
Tak. Najlepiej byłoby go wykasować z pamięci i ze wspomnienia.
I wgrać sobie wspomnienia tego Verhoevena filmu.
No ale wspomniałeś o Robocopie, to może o tym porozmawiajmy, bo to kolejny film, w którym ten nie był już jeden do jednego. Tutaj ktoś uznał,
no nie, że... tak, to prawda.
Tutaj był niby pomysł, mamy nową technologię, nowy świat,
realia, tak.
Więc nowy świat, więc to jest dobra historia do opowiedzenia. I szczerze mówiąc, zgadzam się, to naprawdę mogłaby być dobra historia do opowiedzenia w dzisiejszych realiach.
Ale wiesz, to jest film, mogłaby który być. Cały projekt to też tutaj zaorało Ostro Studio. To ten film miał zupełnie inaczej wyglądać. Najpierw miał go Aronofsky robić, miało się to dziać 3000 lat w przyszłości i ten projekt RoboCop miał być tym ostatnim wspomnieniem o ludzkości, o tym czymś
tak,
człowieczeństwo.
Tak, wszyscy mieli być bardziej robotami, a ten RoboCop miał być najbardziej ludzki wśród robotów.
Tak, jak jest ten pierwiastek ludzki, to by było super. Padilla powiedział, że nawet nie przeczytał, reżyser, nie? Że nawet nie czytał tego scenariusza Aronofskiego, bo on nie chciał o tym powiedzieć.
Tak, zobaczył, że 3000 to nie.
To już nie, to już do widzenia. To jest właśnie smutne, bo Padilla jest całkiem niezłym reżyserem. Te jego tamte brazylijskie filmy o tych siłach specjalnych, które teraz zapomniałem tytułu. Ale...
Elite Squad.
Tak, Elite Squad. Te dwie części to były naprawdę dobre filmy sensacyjne i on by pasował pod Robocopa, ale później były te wszystkie problemy właśnie ze studiem, te przesunięcia i zresztą jak on mówi w wywiadach i tam znajomy cały czas powtarzał, że o jaka to jest męka, że on już nigdy więcej nie wejdzie, żeby robić popularny film, żeby ktoś nad nim stał, żeby ktoś mu się tam wtyryniał.
Słowo trzymał w sumie.
Tak. I mówi, tak, no zresztą widzimy, jak jego kariera wygląda po tym Robocopie i zresztą widzimy, jak wygląda historia dalej, że to pierwsze miała być cała seria, to miało być jak MCU, nie, że miało być kolejne te filmy, a tutaj już nie dość, że Neil Blomkamp zrezygnował z robienia tego Robocop powraca i to też ten sequel miał być tym trybie, który dzisiaj jest, chyba będzie już zaczyna być popularny, nie? Czyli wywalamy wszystkie filmy, wszystkie sequele z tego kultowego filmu i robimy kontynuację, nie? To miało być powerchowanie, ma być ta kontynuacja. No ale ten film, on też za bardzo nie miał nic do zaprezentowania nowego, nie? To jest, tak jak mówiliśmy sobie przed jeszcze nagrywaniem materiału, ja z tego filmu pamiętam jedną scenę, jak pokazali, co zostało z Murphy'ego. I teraz jak sobie przypominałem ten film, to mówię, kurczę, nic nie pamiętałem, co było w tym filmie. Nawet nie pamiętałem, że Samuel Lee Jackson grał tego, Alexa, tego, Jonesa. Tego też nie pamiętałem. Pamiętałem tylko tą scenę, że płuca. Wszystko. Nie.
To jest film, w którym właśnie dziwne jest to, że jak oglądałem, to myślałem, że koncept jest spoko, bo jakby zmiana... on miał w dużej mierze opowiedzieć, co wyszło oczywiście, jak wyszło, o zmianie nie tyle ludzkości, co systemu prowadzenia wojny. Tego takiego zmechanizowania wojny, zmechanizowania żołnierzy. I to jest naprawdę ciekawy i bardzo taki współczesny koncept, jeżeli by na to popatrzeć. Co by się stało, gdyby nagle na wojnę zamiast ludzi wysyłać drony i gdyby to się faktycznie poszło w tą stronę. I myślę sobie, konceptualnie to jest super. Tylko jednocześnie to trochę jak Łukasz wspomniałeś przy Król Lwie, czyli gdzieś ktoś utknął pomiędzy i zamiast dodać gazu do dechy i pójść w tą stronę i faktycznie nam powiedzieć ten konkretny problem, trzeba było natychmiast wrócić do konceptu Robocopa, czyli tego typa, który został ranny i staje się... I to tak... Ale co to nam właściwie ma powiedzieć, tak? Ten człowiek... Mówicie nam przed chwilą o tych mechach, które wykrywają, kto nosi broń i tak dalej, ta cała dziwne sekwencje. A teraz mówicie nam o człowieku, który łączy się z robotem. To nie jest ta sama historia, to są zupełnie inne wątki. I dlatego oglądam ten film i ja w sumie nie wiem, o czym on chce mi powiedzieć, bo on co 5 minut zmienia ton, zmienia treść i zmienia przesłanie.
Nie, tam po 5 minutach jest od razu, idzie do tego swojego partnera i dobra, trzeba dorwać tego Vernona, czy jakoś tego tam nazywał, typa, no. Nie? Dawaj, zapominamy o tym, że tu jest ta wojna, nie? Że mamy tak. Tę samą scenę otwierającą, gdzie tam mamy tą pacyfikację jakiegoś miasta, nie? I te roboty działają.
Ja myślałem,
nie,
że ten film jest o
trzeba
tym.
Znaleźć morderców, nie? Trzeba znaleźć tego, który mi to zrobił od razu.
Sam ten jego wątek w tym filmie to jest, okej, okay, usuniemy mu wspomnienia i emocje i w ogóle niech będzie teraz bardziej robotem. O nie, wróciły mu wszystkie emocje i wspomnienia, już znowu jest człowiekiem.
Ale działa, ale teraz wszystko działa.
Ale ty budujesz...
I nagle to już nie jest problem nawet,
ty
nie?
Ty budowałeś roboty. Czemu, po co to zrobiłeś w ogóle? Przecież przed chwilą robiłeś roboty, po prostu roboty. Bo to ma być lepsza wersja? Nie wiem.
Jakby generalnie problemem tego filmu jest właśnie to, że on nie wie, o czym chce być, więc de facto zaczyna całą masę jakichś rzeczy, ale nie jest o niczym. I kurczę, to mnie strasznie jakoś tak uwiera, bo mam wrażenie, że w tym wypadku najłatwiej było zrobić remake, który by stał na własnych nogach i byłby o czymś. Bo właśnie tutaj, choć może nie minęło jakoś bardzo wiele kalendarzowych lat od tego poprzedniego filmu, to mam wrażenie, że właśnie bardzo dużo się zmieniło i społecznie, i technologicznie. I gdyby ten film skupił się na jakimś problemie, jakby na przykład, wiecie, jest tutaj ten wątek dodany, że policja jest skorumpowana, tak? Jakby w oryginale mieliśmy jakby te złe korporacje, które jakby za wszystkim stoją. Jakby, no tak, ale powiedzmy generalnie jako krytykę korporacji, prawda? Które jakby same tworzą problemy, żeby rozwiązywać problemy i zarabiają na tym dwa razy. No tutaj jakby mamy tych umoczonych policjantów i wątek zmierza donikąd. Jakby my się nawet nie dowiadujemy nigdy, co za tym stało. Czy oni byli, nie wiem, chciwi i źli? Czy może byli szantażowani? Czy cokolwiek? Jakby, no dajcie tym postaciom jakąś motywację, jakieś tło. W oryginale mieliśmy te właśnie, te przerysowane postacie, ale każda była jakaś i te ich wątki były ze sobą tak cudownie posplatane, że mieliśmy i tego szefa korporacji na samej górze, mieliśmy tych egzekutywów, którzy tam rywalizują, mieliśmy tego super złoczyńcę ze swoim gangiem, który też był powiązany z tym wątkiem korporacyjnym bardzo mocno i w to wszystko tego naszego bohatera, który no, miał też jakąś taką zagadkę kryminalną do rozwikłania, te puzzle musiał sobie ułożyć. A tutaj no mamy tylko rzeczy po to, żeby były, tak? No że wow, że to miało nas zaskoczyć, że to policja jest jednak zła, jakby ten film nie jest jakąś, nie wiem, krytyką policji, a mógłby być, jakby już powstawał w takim momencie, że gdyby właśnie, nie wiem, na przykład mówił o brutalności wśród policji, która może potrzebuje tego mechanicznego jakiegoś robota, żeby podejmował może, nie wiem, bardziej racjonalne decyzje, bo on faktycznie rozpozna, czy ktoś ma broń, czy nie, tak? Cokolwiek. Ale nie, to sobie tam po prostu jest. Tak samo właśnie ten wątek wojny i tak samo jeszcze parę
innych wątek korporacji,
rzeczy.
Który też jest, bo jest. Jakby w tym filmie właśnie władowane jest wszystko i nic nie ma żadnego payoffu sensownego. Wątek transhumanizmu, no bo główny bohater jest przerobiony, ale to też nie jest, nie zastanawiałem się za wiele nad tym. Zła korporacja, no bo tam wrzućmy złą korporację, bo też tak. Jest, nie? Wątek jest, zmechanizowanej jest... wojny, no wrzućmy to, żeby pokazać fajną scenę pacyfikacji, ale poza tym nie miejmy
ale to w ogóle,
nic
wiesz,
do powiedzenia
to nie
na
działa,
ten temat.
Nie działa też w tym takim realistycznym właśnie tonie, bo jak mieliśmy w oryginalnym Robocopie scenę, gdzie wychodzi ten wielki mech i okazuje się, że jest no nie do końca dobry i mamy tę piękną scenę, jak rozstrzeliwuje po prostu pana dyrektora, to jakby, hej, to jest pokazane jako ten koncept, który nie działa, a który po prostu chciwa korporacja i tak by chciała wprowadzić na ulicę, żeby na tym zarabiać. W nowym filmie te mechy są pokazane jako coś, co działa, co państwa inne z tego korzystają na szeroką skalę. I są takie problem, jakby... Co? Jakby to dziś chyba umielibyśmy zrobić robota, który działa lepiej niż tamten. A to miało być przyszłość i super technologia.
Do, Robocop najlepiej działa, jak mu wyłączyli emocje i najlepsza jego akcja w samym filmie, nie? To jest to zatrzymanie
tego. A tam mamy te roboty, które mogłyby, nie wiem, masowo, że tak powiem, paraliżować tylko tych ludzi, którzy są zagrożeniem, ale nie, one dalej są w trybie full zabijania. Czemu? No, to nie ma sensu.
Ale znowu ten film nie ma takiego, nie czujesz oglądając ten film, że to jest jakaś satyra, że nie, to jest komentarz, bardzo, ale taki bardzo poważny komentarz, nie? Taki karczący.
Nie do końca wiesz do czego.
Ale no właśnie, ale nie satyra, nie? Więc jak masz tą scenę, jak robot nagle namierza ten nóż, dziecko z nożem i zaczyna strzelać do niego, no Verhoevena by działało, byś sobie pomyślał, że to jest jakieś odniesienie do, wiesz, brutalności policji nadmiernej, albo do używania tych takich przesadnych środków na zagrożenia, które są niewspółmierne do tego. A tutaj masz ten taki znowu, ten, no tak jak w Misie Absolutnej, trochę ten taki super realistyczny ton, gdzie te wszystkie takie rzeczy wzięte z oryginalnego filmu, między innymi te wielkie roboty, Tak się nie zgrywają zupełnie. Najważniejszy problem jest taki, że to nie jest w ogóle film o Robocopie, a on jednocześnie jest w środku tego filmu i co jakiś czas po prostu ktoś sobie o nim przypomina. I jakby nawet fabuła jest trochę o tym, że no kurwa, nie możemy niestety mieć w naszym państwie robotów na ulicach, no to zróbmy cyborga, to obejdziemy trochę tę tam ustawę i w ten sposób będziemy mogli pokazać ludziom, że roboty są spoko. No i ten nasz Robocop, wokół którego powinna się koncentrować ta historia, no jest tym takim narzędziem, którego tak, no niech tutaj postrzela, a teraz mu wyczyści emocje, a tutaj niech też postrzela, więc po prostu któryś pamięć autorzy sobie przypomnieją, a kurwa, faktycznie mamy jeszcze Robocopa tutaj, to niech jedzie i rozprawi się ze złym szefem korporacji, który jest oczywiście kreskówkowo zły i świetnie mi się sprawdził w filmie, który nie traktowałby się tak serio, ale w tym filmie to po prostu jest jak pięść do nosa. No.
Właśnie oryginał to była po prostu kreskówka z Erką, nie? I miał tego pełną świadomość Verhoeven, nie? Jak mieliśmy te sceny, gdzie Ed nie umie wejść po schodach, super robot stworzony przez korporację, nie? I to było wszystko tak idealnie wymierzone. Zresztą wiemy, jakie filmy, jakie kreskówki po tym się pokazały, wszystkie motomyszy z Malesa, wszystkie te rzeczy w latach 90. To jest wszystko pochodne Robocopa i tego, jak on podchodził do pokazywania tej przemocy i chciał coś powiedzieć, nie? A tutaj tego zupełnie nie ma. Ale w tym filmie, Paddy, tam są naprawdę ciekawe postacie. Jakby była rozwinięta ta postać, którą gra Keaton. Jakby była rozwinięta ta postać Oldmana.
Tyle Keatonowi sposób, kazali wiesz? Keatonować. To jest,
nie,
to było dokładnie...
Oczywiście, to jest problem scenariusza, nie? Że mamy w ogóle dwóch oryginalnych scenarzystów, którzy jadą na oparach, którzy dostali zlecenie. Zróbcie to, co już tam było, nie? To nie dobra. Weźmiemy te najprostsze rzeczy z oryginału, damy, wejdzie dwóch innych, bo tam jest czterech scenarzystów, oni coś tam dopiszą swojego, przetworzą to w tą taką papkę współczesną i będzie działało. No nie działa. Tutaj problemem tego filmu naprawdę największym jest scenariusz, nie? I te wszystkie rzeczy, które miały być cool dla współczesnych czasów, a zupełnie tego nie widzisz. Jak mamy na przykład ten zbroję Robocopa, która przypomina ten pancerz Batmana, nie? I mówisz, co za tym stoi, nie? To wiemy, czemu taki fajny był ten oryginalny projekt, nie? Bo on miał być unikalny. Miał się sprzedać, miał być, wiesz, wiadomo było od początku, że on będzie kultowy, nie? Ten nowy nie ma zupełnie żadnej duszy, nie?
Pada jakiś tekst, gdzie postać Keatona mówi, że on lubi czarny kolor i tyle.
No,
i to
na czarno.
No bo jestem zły.
Musi być bardziej taktyczne, musi być, nie?
A najlepsze jest to, że właśnie ten film czasami ma taki przebłysk, że zada interesujące pytanie, tylko jakby sam tego nie zauważa i to mnie chyba najbardziej boli, że jakby to był po prostu taki, wiecie, najgorszy śmieciowy film, to może by się go fajnie oglądało przez to, że jest najgorszy śmieciowy, ale no właśnie ten problem z tymi filmami średnimi jest na dwóch płaszczyznach, bo ani one nie są ani tak zabawne do oglądania, ani właśnie nie robią nic ciekawego. Jakby jest na przykład moment w tym filmie, kiedy oni coraz bardziej odłączają tę ludzką stronę głównego bohatera i w jakimś momencie tam pada stwierdzenie, że to już nie jest Alex Murphy, który myśli, że jest robotem, tylko robot, który myśli, że jest Alexem Murphym. I to jest super koncept, jakby to jedno zdanie, to jakby mi ktoś powiedział to zdanie, to bym myślał, wow, super film. Jakby, gdzie kończy się to człowieczeństwo, gdzie się zaczyna robot? A może to już faktycznie jest robot, któremu jakby właśnie bardziej zaimplementowano jakąś tą ludzką cząstkę właśnie po to, żeby jakby dać temu robotowi tę ludzką twarz, dosłownie i w przenośni, żeby ludzie to kupili, żeby właśnie ludzie chcieli te roboty na ulicach, no bo hej, one mają twarz prawdziwego człowieka, ma te emocje, które może wyrażać, w przeciwieństwie do tych mechów, tak, które jakby są tymi robotami pozbawionymi jakiegokolwiek tego uczłowieczającego elementu, nie mają twarzy, oczu, nic takiego, więc wydają się właśnie takimi, wiecie, bezdusznymi maszynami do zabijania. Tutaj moglibyśmy niejako pod konceptem robotów, znaczy tych cyborgów, sprzedawać te roboty, które, wiecie, tylko im się wydaje, że są ludźmi. Wow, czy to nie byłoby super interesujące, ale hej, mamy jedno zdanie, bo ten film o tym zapominam, bo musimy biec dalej, bohater musi po prostu strzelać się z 50 robotami, bo roboty nawalające się z robotami, jakimś cudem ktoś uznał, że to jest ciekawe i to jest to, co chcemy oglądać.
No, to już... I przestańcie obsadzać takich aktorów jak Joel Kinnaman w głównych rolach. Jezus Maria, w ogóle to jest taki najgorszy po prostu trend brania tych takich najnudniejszych aktorów.
Ej, mógł być aktorów. Sam Worthington, więc wygraliśmy.
Ale to przecież to jest ta sama szkoła aktorstwa, to jest dokładnie ten sam typ aktora. Po prostu wygląda jak każdy. Nic nie ma,
uwierzył,
nie
że...
ma absolutnie nic charakterystycznego w nim. W życiu nie uwierzył, że ten typ po prostu jest jakimś szeregowym policjantem, bo... ale to jest dokładnie to samo jak właśnie Sam Worthington, tak samo jak, nie wiem, Paul Walker. Wiecie, ci tacy totalnie bezbarwni ludzie, których obejrzysz ten film i zapomnisz o nim, nie? Więc to też jest dodatkowy poziom tego, dlaczego nikt nie pamięta o tym filmie, podczas gdy pamiętamy tutaj Peter Weller.
Peter Weller, no jego twarz jest tak charakterystyczna,
który był fenomenalny i poza tym też właśnie nie wygląda, jak wiecie, herowski na akcji, nie? Jakby przynajmniej
on w większości filmów później grał albo złych gości, albo dupków, którzy się pojawiali.
Albo podkładał głosy, bo jego głos jest fantastyczny, tak. Nie? On jak mówi tym swoim głosem Petera Wellera. Ale wiesz o co chodzi? A na przykład Kinnaman, on jest taki zmęczony i on ma ten głos taki męczący, nie? On jest idealny pod Ricka Flagga w Suicide Squad, nie? To jest ten taki właśnie gość wojskowy.
Ten przeciętny typ amerykański, który gdzieś tam po prostu jest.
On był najbardziej wiarygodny w tej scenie, kiedy mówił: nie chcę żyć, zabijcie mnie.
Nie, no, ja wiem, tak. Zabijcie mnie. Albo nie. Właśnie to jest. Jak widzę coś takiego, nie? Mam film z dosyć przeciętnym tutaj reżyserem, albo reżyserem, którego tam dorobku jeszcze nie kojarzę dobrze. Jeszcze widzę właśnie aktora, który po prostu jest z tej samej sztancy, no to jakby nie zapowiada się dobrze. Tak samo właśnie było z Clash of the Titans, nie? Widzisz, kto to reżyserował, widzisz, kto w tam gra, widzisz, jak to jest nakręcone i wiesz, że nic dobrego z tego nie wyjdzie, nie? Nie będzie ani trochę serca, ani magii z oryginału. Oglądaliśmy całkiem niedawno wszystkie te filmy fantasy, które w ostatnich latach wychodziły. Mnie to kompletnie ta epoka...
Właśnie z tymi troszkę już nowszymi, jak ten Dwa Herkulesy na przykład z 2014.
No, ale o tym właśnie mówię, o tej epoce mówię. Że kompletnie mnie ta epoka ominęła i w sumie tak teraz z perspektywy patrząc dobrze, bo na to jedno dobre Immortals przypada, kurczę, tyle szrotu. Ale były te filmy, które na papierze wyglądały jeszcze w miarę ciekawie, bo miały chociaż zwykle jakiś jeden element, który był interesujący. Pamiętam chociażby właśnie tego Herkulesa z The Rockiem, który miał ten taki... Też był w tym taki kluczu, weźmy tę historię, ale zróbmy ją realistycznie
jak tylko się da.
Żeby nie było żadnych herosów ani nic.
Tak, nie ma supermocy, to będą legendy, które po prostu opowiadamy, nie?
Ale oni są tam na tyle konsekwentni z tym, że to się robi w którymś momencie dla mnie urocze wręcz i tam jest ten motyw, że no dobra, ludzie wierzą w tego Herkulesa, to budujmy dalej tę tutaj legendę. To nie był specjalnie dobry film, ale przynajmniej jakiś pomysł na siebie. Ale jest jeszcze ten Conan na przykład z Jason Momoa, który sam Jason Momoa wydaje się dobrym kandydatem nawet na tego Conana, bo wydaje... Znaczy on nie ma tego takiego stoicyzmu, takiego...
On mógł być tym bardziej narwanym, takim może, nie wiem, właśnie młodszym Conanem,
no,
tak?
Takim, no, Conan. Trochę też Conan.
Jest tyle opowiadań o Conanie, które idą przez całe życie tego bohatera, tak?
Ale właśnie w przeciwieństwie do tych wszystkich Worthingtonów i tych wszystkich, Kinnamanów i tak dalej, on ma charyzmę, więc i wygląda jak charakterystycznie, jest w stanie grać tą swoją twarzą i tak dalej i wiadomo, że to nie będzie aktor oscarowy, ale już wielokrotnie pokazał, że potrafi zrobić coś z tymi swoimi postaciami. Tutaj o Aquamanie wielokrotnie to wspominaliśmy. Ale kurna, ten film, mam wrażenie, że on jest najgorszy z nich wszystkich, przez to, że on jest tak bardzo okej, jest tak bardzo...
Poprawny,
jest wszyscy na maksymalnie.
Tak.
Wiemy oczywiście, kto jest reżyserem tutaj, więc to też nie jest tak, że nie powinienem się nastawiać na coś takiego, bo to jest gość, który zrobił już wcześniej remake teksańskiej masakry piłą łańcuchową, czy mechaniczną. Ona jeszcze była czymś nowym wtedy, nie? Że zrobili ten remake, który był taki bardzo gritty i taki bardzo właśnie nowocześnie nakręcony i to się podobało, bo to było nowe. Ale potem był jeszcze Piątek 13, zrobiony dokładnie tak samo, masa innych remake'ów robionych przez innych twórców w tym samym kluczu. No i teraz typ dostał tego Conana i zrobił dokładnie tak samo, to znaczy... I właśnie... przynajmniej historia jest inna, gorsza niż w oryginale, ale jest inna, więc przynajmniej, nie, wiecie, nie było tego motywu, że wiemy, co się za chwilę wydarzy, ale Jezu, to jest tak, to jest takie zerowe.
Po prostu, się nic nie dzieje na dobrą sprawę.
Wiecie, co jest najgorsze w filmach? Złe filmy nie są najgorsze, przynajmniej są złe, są jakieś, możesz je jakoś ocenić, możesz pogadać o nich, ale najgorzej, jak po prostu jest film i nie ma tam nic dobrego po prostu, ani nawet nic złego, po prostu nie ma tam absolutnie nic. I to jest ten film, gdzie po prostu niby wszystko jest okej na papierze, nie? Niby dzieją się rzeczy i są jakieś postacie i tak dalej. Ja tak umierałem podczas tego filmu, że trzy razy bardziej wolałbym obejrzeć jeszcze raz tego nowego Robocopa, niż wracać do tego filmu.
No właśnie najlepsze to jest to, że Conan był bardzo unikalny, co miałbym dziś z perspektywy już ładnych kilkudziesięciu lat. I jakby od razu po tym, jak Conan powstał, czy nawet jeszcze zanim powstał, już był cała masa filmów, która próbowała skopiować to, która próbowała gdzieś tam podczepić się pod tę popularność, łącznie z sequelem Conana i łącznie z tym spin-offem Conana, który niby nie jest o Conanie, ale jest tam Conan, nie?
Tak.
Ale jakby nigdy się nie udało i wydawałoby się, że jeśli ktoś już w tym 2000 tam którymś, dziesiątym czy którymś robi ten remake, no to może zadał sobie to pytanie, dlaczego Conan wyszedł, a nic później jakby nie uchwyciło tego ducha.
No nie, nikt sobie nie zadawał żadnego
właśnie,
pytania.
Ale nie, jakby dalej ta esencja Conana, mam wrażenie, jest dla filmowców taka bardzo nieuchwytna, gdzie ten film był bardzo wolny, tak? Jak na to, że to był mimo wszystko takie kino akcji, przygodowe, to ten film miał te momenty oddechu, kiedy Conan po prostu siedział na jakiejś skale i był krajobraz, i była muzyka, i jakby każda ta scena, kiedy faktycznie potem już była jakaś akcja, no to była taka wyczekana, taka zasłużona trochę. Ale prócz tego, no, mogliśmy jakby pobyć z tym Conanem w tym jego dziwnym świecie, który, no, nie był takim właśnie klasycznym fantasy. Tam było dużo tych jakichś takich, nie wiem, jakby ktoś mi powiedział, że to świat post-apo, to też bym uwierzyła. Jakby tam było dużo różnych elementów, które gdzieś tam taką unikalną mieszankę tworzyły. No tam było też trochę takiego, nie wiem, takiego westernu powolnego. No dużo, dużo rzeczy. No właśnie, a tutaj mamy ten taki film z generatora, prawda? Że ktoś tam ustawił jakieś, że ma być w tej historii to i ten film się sam zrobił. Jakby nie ma w nim żadnego takiego sznytu autorskiego. Nie ma w nim, nie wiem, właśnie jakiegoś takiego tempa, które by było satysfakcjonujące. No rzeczy się dzieją, ale wow, i stawki nie ma w tym filmie, jakby, no nie wiem, jakby widać, że tam są te elementy, które no miały nawiązywać, właśnie, które o, ten zły też niech ma jakiś tam coś jak jakiś kult, trochę coś, ale nie.
Jeszcze w dodatku mam wrażenie, że ten film z każdą minutą coraz bardziej powszednieje. Ja na przykład bardzo dobrze pamiętam otwarcie, które mi się bardzo podobało. I potem z każdym kolejnym jakby krokiem miałem wrażenie, że jakby coraz mniej się dzieje do tego stopnia, że jak oni już walczyli w tej świątyni czaszki czy coś, to już nie mówiąc o tym, że to było tak źle nakręcone, że ciężko było zobaczyć, co tam się dzieje. Ja byłem na tym w kinie i pamiętam, jak to oglądałem i po prostu tak się trząsł obraz, oni biegali w tych ciasnych korytarzach, że ja autentycznie nie mogłem nawet nadążyć, kto jest gdzie i co robi. Ja w ogóle nie byłem w stanie tego zrobić. Najwyraźniej tu reżyser nie był tym zainteresowany. To już była ostateczna scena. Już jeżeli dosiedzieliście do tego momentu, to już oni tam, Conan zrobi swoje i tyle, nie? Jakby, ale miałem wrażenie, że właśnie z każdym momentem pojawia się Jason Momoa, myślę, o, wreszcie, w ogóle tam też jest długi przestój, zanim on w ogóle cokolwiek zrobi. No też, nie wiem, mało jest w tym filmie, albo przynajmniej jest mało wyrazisty, jak na Jasona Momoa. I masz takie, okej, tam się uwalniają z tego pierwszego miejsca i znowu nic się z tym nie dzieje. Mamy takie wrażenie, jakby, dobra, potem gdzieś tam jadą i znowu nic. I tak jak mówisz, nie ma stawki, nie mam wrażenia, żeby tam się coś działo, kiedy w klasycznym Conanie trochę, jak powiedziałeś, to jest taka klasyczna, westernowa historia zemsty. Masz tego Conana na początku, wiadomo, robi swoje i zresztą te nawet ich walki wyglądają trochę jak pojedynki rewolwerowców, kiedy na początku długo, długo się stoi, a potem jest chwila walki po wszystkim. Musi właśnie Conan chwilę pozłorzeczyć, żeby tu Krom go wsparł, a jak nie, to niech to hell with you! I tak dalej, nie? Musi być to wszystko. I tak jak mówisz, to chwilę musi potrwać. Okej, tutaj chcieli zrobić dynamiczną akcję, ale ona nie jest dynamiczna, tylko jest. To nie mogę, dodatku, nie mogę powiedzieć, że nie ma, ale...
W dodatku jest jeszcze taka pozbawiona konsekwencji, bo w tym nowym filmie scena, która myślałam, że będzie prowadzić do czegoś, jak jest jego chyba pierwsza taka potyczka większa z tym naszym głównym bossem i z tą jego córką wiedźmą i ona w jakimś momencie go zatruwa, tam rzuca czymś i to jest zatrute, tak? Że on potem opada z sił i tam nie może walczyć, więc oni muszą uciekać. I autentycznie myślałam, że to nas poprowadzi no, do czegoś bliskiego oryginałowi, że on przegra, że on już umrze albo prawie umrze, że będzie musiał coś poświęcić, że to będzie właśnie miało jakieś długofalowe konsekwencje, że właśnie, nie wiem, bohater nie będzie mógł tak po prostu później iść i pokonać przeciwnika w drugiej próbie,
że tylko
właśnie,
głowy trochę,
że będzie też musiał właśnie jakiś koszt ponieść, tak? Albo ktoś za niego będzie musiał ponieść ten koszt, jak to było w poprzednim filmie, gdzie to jest po prostu, no bardzo ładnie i, ale no tak dobitnie pokazane, tak? Że to nie jest takie proste, że jest jakaś cena tego życia, czy tego właśnie, tej chęci zemsty. Ale nie, tutaj ta scena nie prowadzi absolutnie do niczego, po prostu ktoś szukał sposobu, że hej, nie jest dopiero, tam, nie wiem, 20 minuta filmu czy 30, więc bohater nie może teraz wygrać, więc znajdźmy sposób, żeby przegrał, ale to tyle.
Ale potem jak wygra, to też wygra, bo wygra. Jakby Conan nie przeszedł jakiejś drogi, nie znalazł czegoś, sposobu, on po prostu tym razem wygrywa.
Jezu, to było takie proste po prostu, jakby wtedy dostał po dupie, prawie umarł, jakby zrozumiał, że nie można po prostu tak się rzucać z mieczem na kogoś, tylko musieli kombinować, tak? Musieli tak jak w oryginale było, musieli zaplanować całą tutaj przestrzeń i podejść do tego z głową. I wtedy mielibyśmy rozwój jakiejś tam postaci.
I to by można wpisać w ten właśnie początek, o którym mówił Oskar, który jest faktycznie no fajny i jakby jest też dziwny, nie? No bo mamy to dziecko, które jest takie
świeżercze,
takie nerwane. I właśnie gdyby on się nauczył, że to wtedy była trochę jego wina, że mógł nie atakować tych ludzi, bo to spowodowało cały ten ciąg zdarzeń, który doprowadził do tam śmierci całej wioski, to byłaby jakaś lekcja, jakaś właśnie taka lekcja tej pokory, tego, że mimo, że wiem, że jestem silny, to może czasem się powstrzymam i pomyślę. Nie, film jakby w ogóle nie zauważa problemu. To...
Ja w ogóle, ale nawet nie widać korelacji. Ja bardzo lubię tą scenę, ona jest taka teledyskowa, taka dziwna, masz tego dzieciaka, który biegnie, nie ma tam za bardzo słów, ten taki zimny krajobraz. A potem przechodzimy do Momoe i ktoś mogliby mnie oszukać, że to nie jest ta sama postać. Ja w ogóle nie, tej sceny mogłoby nie być, jakby to niczego nie prowadzi. Ona nie jest tak mocna jak w pierwszym filmie, gdzie to jest tak istotne, co on przeżył jako dzieciak. Nie, tutaj równie dobrze możemy zacząć tę scenę od tego momentu, jak tam Momoe siedzi w tych łańcuchach i lecimy dalej. I ta scena nic nie wprowadza i do niczego nie służy.
Nic z tego filmu nie pamiętam. Nie, na serio, teraz tak was słucham, o czym mówicie, mówię, kurczę, nie pamiętam żadnej sceny, nie pamiętam, że tam był Momoa taki młodszy, a i tak bardziej pamiętam młodszego Momoa ze Słonecznego Patrolu niż z tego, plus, kurczę, tutaj co my porównujemy w ogóle, przy oryginale pracował John Milius, który jest geniuszem, który ma cudowne scenariusze na koncie, który pracował przy Szczękach, pracował przy Czasie Apokalipsy, pracował przy Brudnym Harrym, to jest typ, który, no, całą generację, kilka generacji kolejnych nauczył tego, jak się pisze scenariusze, nie? I one chodziły za grubą kasę, wszyscy się do niego zwracali, bo tam całe te młode Hollywood, te nowe Hollywood, nie? Czyli Scorsese, Spielberg, wszyscy się z nim kumplowali, wszyscy się na nim wzorowali. Zresztą na nim wzorowany jest Walter Sobczak z Big Lebowski, nie? Czyli to jest super postać Milius. I mamy 2010 rok. Czemu nie dać kasy właśnie Miliusowi, niech zrobi tego króla Conana ze starym Arnim w tym czasie, nie? Zamiast stracić pieniądze na to coś z Momoą. I kurczę, i teraz nie dostaniemy króla Conana, bo i Milius ma już swoje lata, i Arnie ma swoje lata, a tak dekadę temu jeszcze spokojnie by mogli zrobić taki piękny film za grosze ze starym Schwarzeneggerem z mieczem w łapie, który siedzi na tym tronie. Zresztą wiemy, jak się kończyły, nie? Oryginalne, gdzie była zapowiedź
ciekawe,
już króla Conana.
Bo gdybyśmy mieli dzisiejsze podejście, bo dzisiaj w kinie się zmieniło to i to, na czym narzekamy, że ludzie lubią to, co znają. Dzisiaj, gdyby takie podejście było 10 lat temu, ja absolutnie wierzę, że tego króla Conana by zrobili. Mniej wierzę w to, że to byłby dobry film i że faktycznie zatrudniliby te same osoby. Wydaje mi się,
nie
że
tak, jakiegoś Lena Weissmana wzięli,
myślę,
żeby
myślę, że po prostu wzięliby Arniego i tyle.
Byłby w Australii by była akcja
tak,
i tyle.
Myślę, że wzięliby Arniego, bo ludzie
zamiast
kojarzą Arniego. Ale właśnie to się zmieniło. Był ten moment, kiedy wszystko remake'owano na zupełnie nową, z nowymi aktorami, ale jednocześnie odtwarzano jeden do jednego albo nie było pomysłu. A teraz mamy ten moment, kiedy nie ma pomysłu, ale odtwarzamy jeden do jednego i jeszcze najlepiej bierzmy Jamesa Earl Jonesa, żeby znowu był Mufasą. Nie? Jeszcze bardziej zmęczonym, jeszcze bardziej mającym dosyć tego, ale jest dalej.
W ogóle najbardziej mnie bawi w tym filmie, że coś, co wiele nawet tych takich śmieciowych prób odtwarzania Conana robionych przez Cormana czy włoskich twórców robiło lepiej. To znaczy, żeby dać temu Conanowi jakiegoś takiego ciekawego antagonistę, nie? On często bywał ciekawy w różny sposób. Czasami po prostu był przerysowany, czasami miał jakieś
czerwoną sukienkę.
Czasami miał czerwoną sukienkę. Ale zawsze to była jakaś taka postać, która od razu miała ci się rzucić w oczy, okej. Okay. Tutaj wzięli tego Stevena Langa i on wygląda jak po prostu jak jakiś szeregowy żołnierz.
Ja nie ma żadnego... Jak zawsze Steven Lang.
Nie ma żadnej głupiej czapki. Nie ma żadnego głupiego imienia.
W tym filmie nie ma głupich czapek. Jeśli robisz film fantasy i w tym filmie nie ma głupich czapek, to, że tak powiem, nie rób tego filmu, bo robisz to źle. No.
Zapomniałem, że to był Steven Lang. Ja tak bardzo nie pamiętam antagonisty. Pamiętam jeszcze Momoa, jak tam młodszy Momoa biegał, to tak jak Radek mam, ale autentycznie... Ja pamiętałem, że był ten typ, który siedział i potem miał ten niby kult, ale że to był Steven Lang, ja kompletnie zapomniałem, on był tak przezroczysty. Ja nawet nie pamiętam, co on potrafił za bardzo.
Czemu on był wilanem? Jakby ta jego córka była dużo bardziej charakterystyczna, miała tę stylówę, miała tą taką dziwną fryzurę, że ta jej głowa była prawie łysa, nie? I miała te paznokcie, ale jakby była charakterystyczna, tak? I była taka przerysowana. To mogła być po prostu antagonistka, no wiedźma, pasowała.
Ale ją jakoś tam kojarzę, a Langa za cholerę. Ale
oni poniesieli się ten motyw, że w którymś momencie ta córka, widząc, że ojciec tutaj cały czas...
Chce wskrzesić matkę, a nie chce jej, to jest fajny motyw, nie?
Pada go zabić po prostu i przejąć tutaj rolę antagonistki i było naprawdę ciekawie.
No, bardziej, że... będzie jak ojciec jej mówi, że wcale, że... Ty jesteś okej, ale twoja matka była lepsza.
Ja zresztą myślę, że Rosamund Gowan by wyciągnęła jeszcze więcej z tej roli, jakby ktoś jej dał, bo to jest całkiem fajna aktorka i ona by w takim palpowym klimacie by się odnalazła dużo lepiej, a tutaj też jest, ma taką zminimalizowaną rolę. No.
Ona chociaż jakoś wyglądała, chociaż faktycznie zrobili ją przestylizowaną, tak chociaż... Ale najgorsza rzecz, jak robisz antagonistę, który nawet nie jest przesadzony.
Ale też właśnie jakby... Conan nie ma relacji w ogóle z tym antagonistą, poza tym, że ojca mi zabił i tak dalej, ale jakby nie ma tego tematycznego jakiegoś takiego połączenia między nimi, nie? Gdzie w oryginale, który no jest nie do pobicia i to żaden z tych kolejnych filmów tego nie złapał tak dobrze. Masz tego Conana, który wierzy w tą brutalną siłę, ale jednocześnie tak, wiecie, z głową, a po drugiej stronie jest Tulsa Doom, który jakby jego siłą jest ten kult, który sobie wytworzył, nie? I to jest to takie starcie, gdzie... Nie masz miecza przeciwko mieczowi, albo miecza przeciwko magii, albo czegoś takiego, tylko masz po prostu tą armię wyznawców, która jest jakby siłą tego antagonisty, nie? I on wyznaje tą zasadę, że ta religia jest większa niż jakakolwiek siła fizyczna.
A równocześnie jest też ta wiara Conana, która jest taka zapomniana, tak? Która jest taka, że też on nie do końca w sumie w to wierzy na pewno.
No i mają dziwną relację ze swoim Bogiem.
Właśnie ta relacja z jego Bogiem jest fantastyczna. To jest ten gość,
który... Ale to jest właśnie tematycznie super powiązane.
Tak. Krom w stosunku do Conana, to jest jego Bóg, ale jednocześnie on jakby nie widzi tego Boga jako typa, którym trzeba się modlić, czy coś takiego. Tak. On może go obrazić, mówi Krom, ten stary, wiesz, skurwiel, czy coś w tym rodzaju. Może absolutnie być na niego tak nastawiony, ale jednocześnie to jest ta dziwna relacja tego bóstwa, które... Może cię wspierać, ale nie, na pewno nie trzeba się modlić do niego, to jest...
To bardzo, bardzo polecam te komiksy Arona, które teraz u nas wychodzą z Conanem. Tam jest numer albo dwa, gdzie mamy spotkanie Conana z Kromem i jest mega pokazane, nie? Jak on ma podejście do niego i co mu potrafi powiedzieć.
I to było właśnie ciekawe, bo to był dokładnie ten kontrast zbudowany, bo z jednej strony chodziło o siła fizyczna, kontra ci właśnie siła tych wyznawców, ale z drugiej strony było to starcie tych dwóch podejść religijnych, gdzie mamy dosłownie wyznanie, gdzie trzeba składać ofiary, nawet składać tam, wiecie, modły i wszystko w tą stronę i całe życie w to ustawić. I drugiego gościa, który w sumie widzi te siły, on uznaje, że są gdzieś tam te siły boskie, które na to wpływają, ale Conan jest trochę bardziej wbrew nim, a nie dzięki nim. To jest, on jakby ma to widzi, jakby zmagał się z Kromem w pewien sposób przez całe życie, a nie do końca mu ten Krom pomagał i to jest też bardzo fajne podejście, kiedy no tutaj kto będzie jakieś koncepty religijne poruszał, zapomnij.
Nie, magiczny hełm.
Jest, wiecie, jakby ten Conan, mimo że to jest to takie fantazy, powiedzmy, mało związane z naszym światem, no to właśnie ten wątek religijny był czymś, co najmocniej się odnosiło do faktycznych, realnych problemów, tak? Jakby przecież ta postać, którą grał James Earl Jones, która była wzorowana, tak? Na tym jakimś przywódcy kultu, gdzie tam ludzie masowo popełniali samobójstwa, prawda? To była głośna jakaś sprawa i I było to pytanie, na przykład właśnie, czy ta religia, no to właśnie może być tym środkiem do kontrolowania tych tłumów, gdzie potem właśnie ten przywódca kultu w takiej roli już de facto boskiej ma nieograniczoną wręcz władzę nad tymi swoimi wyznawcami, których tam do siebie przywiązał i tak dalej. I hej, to było super interesujące i to był jakiś ten taki realny problem przemycony gdzieś tam w tym filmie fantasy. Czy ktoś jest mi w stanie wskazać jakikolwiek realny problem, który widzimy w nowym Conanie? Jakby...
Zupełnie cokolwiek?
Nie pamiętam
tego filmu.
Więc właśnie kurczę, nawet jak robisz właśnie ten taki film, zdawałoby się przygodowy, niezwiązany z niczym, oderwany od naszych realiów, to musisz mieć w nim, tak mi się wydaje, coś, co rezonuje gdzieś z ludźmi na tym takim prawdziwym poziomie, no bo to jednak przywiązuje bardziej do bohaterów i daje te większe stawki i zostaje ci coś w głowie po tym filmie. No a właśnie problem z tymi remake'ami jest trochę to, że Radek pewnie oglądał tego Conana dawno temu. No myśmy go oglądali, nie wiem, 3 dni temu.
Ja go na premierę oglądałem.
I generalnie...
Ja byłem w kinie na nim.
Jakby mi ktoś kazał dokładnie opowiedzieć po kolei, to nie jestem w stanie. Jakby powiedzieć dużo więcej o Conanie starym, oglądanym dużo dawniej.
Ja mogę o to, że więcej powiedzieć o tym Conanie.
Ale najgorsze, że to był czas, kiedy Robert Rodriguez pracował nad tą swoją wersją Czerwonej Sonii, którą miała grać Rose McGowan, nie? I jedyną Rose McGowan, jaką dostaliśmy w tym klimacie, no to jest ta w tym Conanie, nie?
Może i dobrze.
Może Czerwona Sonia, ta stara, jest dużo lepszym filmem niż ten nowy Conan. No, jakby...
Już postacie były ciekawe.
Czerwona Sonia to jest ten film, gdzie jest najwięcej głupich czapek na minutę. Jakby, jeśli ktoś jest fanem głupich czapek, to ten film koniecznie, bo tam co chwila każdy ma inną czapkę.
Kurde, po prostu... nawet Conan Niszczyciel, który jest też tak złym filmem, który jest... Conan Niszczyciel to jest dla mnie ten film, którym już właśnie wszystko zostało przekręcone i podkręcone, ale to przynajmniej właśnie... Można jakby przez to się pośmiać, tak? Można pobawić się, jakie to jest głupie. Jakie to wszystko jest...
Wspominasz te sceny, nie? Te sceny z lustrami na przykład.
Tak. No to już jest film, którym... Tak, w Conanie Niszczycielu nie ma tych kwestii, które były w Conanie Barbarzyńcy ciekawych, ale ten film jest przynajmniej przesadzony.
Rozrywkowy.
Przynajmniej jest przesadzony, tak? Tutaj wszystko było od linijki. Tutaj nic nie możemy przesadzić, nic za daleko. Jak tylko coś za mocno, to szybko stemperujemy. I przez to Conana Niszczyciela ja pamiętam, a to byłem na tym w kinie i pamiętam coś o jakiejś wyroczni gdzieś tam.
Okej.
Okay. Nikt tyle nie powiedział przez ostatnie 10 lat o tym Conanie, co my teraz.
No, to jest...
Co wy, bo ja tego filmu nie pamiętam.
Zostanie w archiwum teraz, jako jedyna relacja z tego filmu. Dobra, słuchajcie, na sam koniec, jak już jesteśmy przy temacie tych remake'ów, szczególnie tych takich, które nie dorastają do pięty oryginałowi, może w ten sposób. No to jest taka kategoria, mam wrażenie, u każdego pewnie ta kategoria wygląda inaczej. Tych filmów, których nie da się zremakować. Znaczy da się, ale to nigdy nie będzie miało żadnego sensu. I dla mnie takim filmem jest No z żywych trupów George'a Romero, bo ten film, który ma dosyć prostą historię, jakby fabuła się toczy w jednym domu, który jest oblegany przez zombie i bohaterowie nie mogą się dogadać. To było kopiowane już wielokrotnie, seria Walking Dead chociażby jest świetnym rozwinięciem tego konceptu, gdzie zombie są jakby elementem krajobrazu, a głównie chodzi o to, żeby pokazać, że ludzie są do niczego. A czasami wręcz przeciwnie. Ale ten film był na tyle przełomowy, jakby też pewnie jeszcze przy okazji kolejnego odcinka pogadamy sobie generalnie o motywie zombie, pożeraczy mięsa i tak dalej, żywych trupów. Poza tym, on miał też ten, tutaj też nawiążę może do tej mojej pierwszej wypowiedzi, że on miał jeszcze ten kontekst taki społeczny, może w ten sposób, który jest nie do odtworzenia dzisiaj. I mimo, że film wpadł w domenę publiczną, więc remake'ów Nocy Żywych Trupów była cała masa, najpopularniejszy to ten Toma Savini'ego z 90 roku, bo on był robiony w sumie tutaj pod czujnym okiem George'a Romero przez jakiś czas. I to też...
No niestety zepsuł się, bo to oko było mniej czujne w pewnym momencie.
W ogóle też powstawało na podstawie jego tam scenariusza przypisanego i tak dalej. Potem jeszcze był taki cudowny remake Nocy Żywych Trupów 3D z Sidem Haigiem w roli szalonego grabarza, który rozpierniczał trupy łopatą. Polecam. Potem był jeszcze prequel w ogóle tego z Jeffreyem Combsem. Dążymy trupów Reanimation, tak, by the way.
I to musi być super.
Ale on nie grał tego grabarza, tylko był inną postać. W ogóle taką marnotrawstwem w ogóle, no, ale dobra. W każdym razie, no, była masa prób odtworzenia Nocy Trupów. Już nie mówię w ogóle o filmach o żywych trupach, bo wiadomo, ile ich było, nie? I jak jedne mniej lub bardziej nawiązywały do Romero, z moim ulubionym jest oczywiście Powrót Żywych Trupów, gdzie tam też się bezpośrednio odnoszą do tego filmu. Ale się nie da po prostu przez to, że no, nie jesteś w stanie już odtworzyć tego, jaki wpływ miał ten film kulturowo, nie? Jakby możesz odtworzyć historię, ale to na nikim dzisiaj nie zrobi wrażenia ta historia, bo ona jest na tyle prosta i na tyle tak przerobiona już wielokrotnie, że no, nie będziesz miał tej wymowy. Plus no, film powstał w latach 60., więc to zakończenie, którego no, nie chcę spoilować, ale jest takie bardzo, no, może ktoś nie widział, nie wiem, stary film jednak, nie? Jednak jest na tyle istotne w kontekście całej tej historii i w kontekście tych relacji, jakie mają bohaterowie w ramach tego filmu, którzy nie mogą się dogadać i zastanawia się, czy to wynika tylko z ich charakterów, czy może wynika też z jakichś napięć rasowych tutaj, bo główny bohater jest czarnoskóry. To mimo wszystko dzisiaj ten kontekst zupełnie znika, więc musiałbyś, nie wiem, podstawić dzisiejsze problemy pod to, co byłoby jednak trudniejsze w tym settingu. Trzeba by już zrobić trochę inny film. Ale no, wydaje mi się, że przez to, że udało się Romero tak trafić po prostu rozmaitymi elementami w ten moment, kiedy ten film mógł odnieść taki sukces, że to nie da rady tego zrobić jeszcze raz. A Tom Savini próbował, no i wyszedł z tego całkiem kompetentny film, ale obejrzysz go i stwierdzisz w sumie po co.
Kolejny film
niczego nie wnosi.
W tą wersję jest Savini. Jego się jednak też wbili producenci, nie? I oni chcieli, żeby ten film tak wyglądał, żeby po prostu wyglądał, żeby go wrzucić do kin. I też wiemy, że Romero chciał ratować jeszcze w tym momencie, żeby to on zrobił sam remake, nie? Żeby studio mu tego nie zabrało, bo tam były plany innych wytwórni, żeby się tym zająć. On chciał, żeby po prostu jakiś film wyszedł. Na początku to jeszcze doglądał, pracował przed tym, później sam Savini przy tym robił. Też mu się tam parę rzeczy rozpadło, właśnie jak producenci weszli. No i ten film, no, mógł wyglądać dużo lepiej, nie? Sam Savini mówi, że tam jego na ileś tam pomysłów, nie wiem, na 10 pomysłów 8 odrzucali, nie? Które on chciał tam wprowadzić, żeby było coś nowego. No i ten film bardzo przypomina ten oryginalny, ale to było bez sensu w 1990 roku robić coś takiego, nie? Bo mamy głównego bohatera, znowu czarnego, Tony Todd, świetny aktor, ale no, to już nic ci nie mówi o świecie. Ale w momencie, gdzie mamy Alexa Murphy'ego, który jest między częściami jego filmów z nim, nie? Mamy te wszystkie akcyjniaki, gdzie mamy tego zawsze gliniarza, który był czarny i to też nie robiło już na nikim takiego wrażenia, nie? Nie było przełomów w żaden sposób, nie, no nie było tutaj nic do dodania, nie? I Savini też nie miał za bardzo pomysłu, żeby coś dodać. Też krytyka konsumpcjonizmu, która była w tym oryginalnym filmie, no jak ma tutaj działać, wiesz, w filmie 3 lata po Robocopie i po tym, co Verhoeven robił w swoich filmach. No nic tam nie było dodanego, a to jest taki temat, do którego możesz dokładać, nie? Możesz go spokojnie przystosować do czasów, w których się dzieje akcja. Zresztą sam Romero to zrobił w Świcie Żywych Trupów. 78 rok, zupełnie się zmieniły czasy i on też to w inny sposób pokazuje. Tam już ten konsumpcjonizm, który wybiło ponad stan, nie? Tam, gdzie dopiero go zadrapał w oryginale, tak tutaj no już akcję przeniósł zresztą do tego...
Centrum handlowego.
Centrum handlowego, nie? I to była ta zmiana. No i dlatego to też była strata czasu, ale no wiemy, co za tym stało, nie? Chciał pierwszy uratować swój projekt, nie? Żeby nikt mu tego nie zabrał i nikt mu nie zrobił remake'u.
Znaczy, właśnie, ja się trochę nie zgodzę z tym, co Łukasz powiedział we wstępie, że tego filmu się nie da zremake'ować, bo uważam, że właśnie to jest na tyle uniwersalny koncept, że go się da zremake'ować i da się tu bardzo wiele rzeczy wprowadzić, zmienić, uaktualnić, tylko że ten film nie zdecydował się tego zrobić. I są w nim też pewne zalążki rzeczy, których nie pociągnięto, ale no właśnie problem tego filmu jest taki, że on jest zbyt podobny, jakby zbyt poprawny tak naprawdę i te elementy właśnie odtwarzane po prostu te kilkadziesiąt lat później, no już nie działają, bo tak jak mówicie, no już jakby widzieliśmy je ileś razy, więc tutaj nie robią na nikim wrażenia, ale no właśnie, no wiecie, taka koncepcja po prostu, że mamy w sytuacji kryzysowej grupę różnych od siebie ludzi, zamkniętych na ciasnej przestrzeni, no przecież to jest samograj, przecież tam można każdy problem omówić, że tak powiem, w tej przestrzeni jasne, można opowiedzieć o dzisiejszych, to nie tak, że dzisiaj nie ma napięć rasowych, to nie tak, że dzisiaj nie ma żadnych problemów z tym związanych, więc spokojnie można było taki temat uaktualnić, ale można było też, no, jakby zająć się jakimkolwiek innym problemem, który dotyczy po prostu ludzi spierających się o coś, żeby no po prostu pokazać, że hej, zombie za oknem, a tak naprawdę dalej ludzie są najgorsi. No bo to nie tak, że coś się zmieniło w tym zakresie, no tylko, że właśnie ten film nie miał pomysłu na to, żeby skomentować jakiś nowy problem, czy nowy konflikt, znaczy... Trochę próbowano, mam wrażenie, że jakby, no, przypisując tę postać Barbary, próbowano tutaj trochę, wiecie, mówić o tych relacjach między płciami, trochę o feminizmie, trochę, żeby to ona była tą, ona miała tą aktywną rolę.
Jest tam gdzieś w tle ta jej relacja z matką, nie, która wpływa na jej podstawę tutaj.
Tak, no i jest jakby, no, też, no, inny ten finał filmu, gdzie mamy najwięcej różnic, no i jakby to jest coś, co... mogło być dobrym budulcem, ale wtedy właśnie skupmy się na tym, wtedy już niech to ten, niech, nie wiem, ten Ben i pan, jak mu tam było, niech oni nie będą tymi głównymi postaciami mającymi konflikt, no tylko jeśli chcemy, żeby to Barbara była w finalnie tą naszą final girl, no to niech ona ma te konflikty i relacje, a nie tamci, no bo to takie trochę, takie stanie w rozkroku. Jest też bardzo... Znaczy nie wiem, element, który chyba był najciekawszy dla mnie w tym remake'u, czyli właśnie ta końcówka, gdzie mamy pokazanych ludzi w relacji do tych zombie już spacyfikowanych i pojmanych, gdzie po prostu, no wiecie, ci ludzie się zachowują jak ten najgorszy tłum rządny rozrywki, tak? Jakby tam karnawał urządzali, czy jakby koloseum mieli, no tylko hej... możemy wykorzystywać te zombie, tak? To i tak są tylko potwory, ale... tam jest kilka scen i one tak dużo mówią też właśnie o ludziach. Czemu na tym się nie skupiliśmy? Jakby można było te akcje w tym domu ściśnić jeszcze bardziej, rozegrać to tam właśnie, nie wiem, w pierwszym akcie filmu, a potem powiedzmy pokazać to, bo to też by fajnie dodawało do tego. No ale nie, właśnie może właśnie to kwestia, że nie wiem, producenci chcieli zagrać to samo jeszcze raz, ale no szkoda. No właśnie to jest z tych filmów, o których mówimy, to wydaje mi się, że to jest mimo wszystko jako film najlepszy film, ten remake w porównaniu do tych innych remake'ów, ale mógł być o wiele lepszy, mam wrażenie, gdyby nie trzymało się tak kurczowo tego, co zagrało w oryginale.
To jest, znaczy, no moim zdaniem, wiesz, nawet jakby zrealizowano to, o czym mówisz, to wciąż by było to twórcze, bo kurczę, to wszystko już było, właśnie to jest ten problem, że wszystkie problemy jakby zostały już omówione w innych produkcjach. Nawet Romero już to przerabiał, już Radek wspomniał o tym, o Świcie Żywych Trupów. Jest jeszcze Dzień Żywych Trupów z 85, gdzie akcja się toczy w bazie wojskowej. Świat jest opanowany już przez zombie i ludzie się chronią w bazie wojskowej, gdzie są, z kolei jest komentarz do na temat wojska na przykład, nie? I tam są takie
tam
napięcia.
Jest to jak traktować te trupy, nie? Jak na
no to, tam też jest właśnie ten motyw, jak ludzie się odnoszą do trupów, jak je traktują. Jest właśnie motyw tego takiego, no właśnie walki o przywództwo tutaj w tej ekipie. I czy ten taki konflikt między brutalną siłą, którą uosabia pułkownik Rhodes, o ile kojarzę, antagonista tego filmu, a naukowcy na przykład, czy nasza bohaterka, która też jest taką silną kobietą, Romero znowu to zrobił, nie? Jakby uaktualnił tę postać protagonistki, która zupełnie inaczej działa niż ta Barbara w pierwszym filmie. Więc ciężko mi sobie wyobrazić po prostu, co można by zrobić w tym remake'u, żeby to nie było już... Okej, już było grane wielokrotnie, nie? A no mówię, no, smutne jest to, że właśnie oglądasz ten film i myślisz sobie, no spoko film w sumie, nie? Szczególnie Tony Todd jest spoko, bo on wchodzi w ten tryb tego takiego totalnie takiego typa, który wie, że on by sam rozniósł te wszystkie trupy, jakby mógł, jakby mu scenariusz pozwolił. On tam skopa je, wszystko bierze, po prostu rozwala je i po prostu... Trochę trudno potem uwierzyć, że się daje tam ten... No to się tam dobrze ogląda, nie? Można obejrzeć taką ciekawostkę, no, jeszcze raz ten sam film tutaj z paroma tymi zmianami. Ale no właśnie masz takie wrażenie, że kurczę, no to na tym etapie, gdyby ten remake wyszedł, nie wiem, w 80 którymś tam roku, to jeszcze może byś pomyślał, że no, okej, próbował się wpisać w tę modę taką, tych takich filmów charakterystycznych horrorów z lat 80. Ale już jak na przełomie kolejnej dekady, to już się wydawało mocno odtwórcze. Natomiast to film jest też ciekawy pod tym względem, że on wiele elementów ma takich samych, albo troszkę bardziej po prostu, no bo tam ten Cooper chociażby jest 3 razy bardziej dupkiem niż w oryginalnym filmie, ale na przykład pokazuje, ile robi jedna zmiana, nie? Ile jednak wprowadza, ile lepiej dobrego robi chociażby przepisanie tej jednej postaci kobiecej, nie? Która w tym filmie pierwszym była bezużyteczna, tutaj już działa to trochę lepiej. To nie datuje tego filmu zupełnie, ale no wskazuje na to, jak często jednym szczegółem mogą się te filmy różnić. No, tak jak mówię, tych filmów o trupach była jeszcze cała masa i pogadam sobie o tych... Pogadam sobie jeszcze o tym, bo to też jest ciekawe, jak na przestrzeni lat tam, powiedzmy, podchodzono do tematu żywych trupów.
Właśnie nie? Pytanie brzmi, czy już przypadkiem tutaj, jak mówiłeś, Łukasz, że czego nie da się zremake'ować, jakby początek, znaczy lata 90., kiedy miałeś ten remake, to jest jakby jedna rzecz, bo miałeś do tej pory trochę podejść do zombie. Dziś jesteśmy już w takim miejscu, że chyba zombie użyto w każdej możliwej tematyce, w jakiej zombie da się użyć, nawet w takich, w których w sumie zombie nie powinno się używać, też były użyte, więc zgodzę się z tobą z tym, że o tyle, co jeszcze w latach 90. może ktoś mógłby próbować, tak dzisiaj już...
Jak już Jim Jarmusch zrobił film o zombie, to już może nie robił film o zombie.
To najgorszy film o zombie, jaki widziałam. No.
Ale wiesz co, wydaje mi się, że w tych takich, że paradoksalnie być może rosną szanse na powrót do tego, przez to, że właśnie mamy tak dużo filmów o zombie i one tak, wiecie, każdy gatunek już został zrobiony w wersji zombie i ten koncept z nosem już został przerobiony na większą i większą skalę. To może prędzej czy później publika doceni znowu, jak się znajdzie jakiś niezależny twórca, który stwierdzi, że okej, wróćmy do małego domku, gdzie będzie garstka ludzi, zrobimy to nisko budżetowo, ale może właśnie dzięki temu, że nie będzie nad tym stało żadne duże studio, to może coś ciekawego się tam znajdzie. Ale może jeszcze za wcześnie na to i jeszcze będziemy czekać. No dobra, słuchajcie, mamy już ponad godzinę na liczniku, więc myślę, że póki co wystarczy tutaj naszego gadania. Jest oczywiście, no jest cała masa jeszcze innych przykładów. Nie ruszyliśmy chociażby tych wszystkich remake'owania w kółko potworów Uniwersalu, nie? Czy tej fali remake'ów slasherów w latach 2000, która...
Była zła.
Która była zła i myślę spokojnie jest gdzieś tak na tym poziomie, co ta fala właśnie remake'owania filmów akcji z lat 2000. No troszkę później, nie? Bo jakby najpierw były to slashery, potem te filmy akcji. No, remake'owanie ma to do siebie, że raz jakiś czas wyjdzie jakiś remake, który jest w stanie zrobić coś interesującego i nawet, wiecie, to też nie chodzi o to, żeby remake dobijał do poziomu oryginału, albo żeby był równie dobry, albo lepszy. Wystarczy, że będzie dobrym filmem i to już jest w sumie... Już jest w sumie tyle, czego powinniśmy oczekiwać, ale zawsze kiedy się pojawi taki remake, no to potem natychmiast pojawiają się naśladowcy, którzy już nie patrzą nawet co działało, ani co nie, tylko odtwarzają poszczególne elementy, no i kończy się właśnie falą tych wszystkich Clash of the Titans i tych wszystkich Conanów i tak dalej, tych wszystkich nudnych, odtwórczych rzeczy, które nic nie wnoszą do kina.
Myślę,
no
więc remake działa tylko wtedy, kiedy ktoś popatrzy na to, popatrzy, jaka była tam tematyka i co na jej podstawie może dzisiaj opowiedzieć, ale tak naprawdę stworzy własny film. Bo jakby jakakolwiek próba trzymania się blisko oryginału, która widzieliśmy ją wielokrotnie i w tych dziełach, które dzisiaj omawialiśmy, no zawsze kończyła się tylko tym, że powtarzaliśmy coś, co zostało już opowiedziane, tylko często w adekwatnych dla siebie czasach, w adekwatnej dla siebie formie, w adekwatnej dla siebie problematyce i po prostu dzisiaj nie ma absolutnie żadnego wydźwięku.
Tak, super jest, jeśli wiesz, jeśli widzę w tym autora i nowy film, nie? I jak się takie coś dostaje, to jest znakomite, jak na przykład było, jak mówimy o slasherach i to tej fali Wzgórza Mają Oczy, nie? Ajzi, który był znakomitym filmem i można spokojnie postawić ko oryginału, ale jest innym filmem przede wszystkim, nie? Nie jest takim na kolanach, że o, odtworzymy dokładnie to samo. No nie powalczysz z czymś, co było dobre, nie? W oryginalne w taki sposób.
Tak, no bo właśnie jak mamy te jakieś elementy sci-fi'owe i społeczne i horrorowe, no to tak jak mamy całe omówienie Muchy, gdzie też mamy stary film, gdzie mamy później nowy film, gdzie są zupełnie innymi filmami w innych kluczach i kładącymi nacisk na inne elementy, które no biorą z tej samej historii. I tak to się powinno robić, że opowiadasz mimo wszystko o aktualnych problemach w aktualnych czasach, a tylko sobie gdzieś tam tę esencję jakiegoś problemu przeszczepiasz. No a to jest właśnie to, czego zabrakło, a czasem w ogóle zabrakło problemu jakiegokolwiek, tak jak właśnie przy tym Conanie. No więc no najgorzej, jak po prostu masz ten tytuł i chcesz zrobić
masz
kolejny film, żeby film miał ten tytuł, tak? No bo ten tytuł ma fanów, ten tytuł może zarobić pieniądze i jeśli za tym tytułem nie idzie nic poza tym, no to kurczę, no nie rób, no. Zwłaszcza, że to nie tak, że właśnie finansowo te filmy są zawsze sukcesami, tak? No Disney ma chyba tutaj ten największy mimo wszystko jeszcze potencjał, żeby sprzedawać ludziom to jeszcze raz to samo w tych Królach Lwach i tak dalej. No ale właśnie te wszystkie inne filmy, o których mówimy, te jakieś Robocopy, to nawet nie zarobiło nawet tyle, żeby ktoś ciągnął to dalej, wyłącznie z tych pobudek finansowych. Więc chociaż tyle dobrze, że właśnie może ludzie nie chcą oglądać tych robotów nawalających się z robotami. Tak samo z tym Total Recall, które chyba ten remake zarobił mniej niż ten oryginał w ogóle, więc to... No może już zrozumieli, że nie tędy droga. Może kiedyś coś lepszego będzie w tych markach.
No, ja tak w nawiązaniu do tutaj naszego partnera. Ja myślę, że to hasło ogólnie nic nie pobije oryginału, ma świetne zastosowanie w przypadku filmów. I oczywiście przy założeniu, że oryginał jest dobrym filmem, nie? No bo czasami bywa, że nie jest, ale w tym przypadku zakładamy, że jest. I nie chodzi o to, żeby nie robić remake'ów, czy żeby nie próbować jakby inspirować się danym filmem, ale właśnie o to chodzi, żeby się inspirować, nie? Jakby, że fajnie jakby twórcy filmowi, ja wiem, że za tym oczywiście stoją producenci, pieniądze i tak dalej, i że twórcy czasami nie mają wiele do powiedzenia, ale załóżmy idealistycznie, że mają. Ja bym chciał, żeby twórcy po prostu właśnie założyli sobie, że hej, nie mamy, jakby nie powinno być naszym celem pobicie oryginału, bo pewnie nie damy rady, ale może zainspirujmy się nim jakoś. Zróbmy coś interesującego, biorąc jakieś rzeczy z tego oryginału, przetwarzając je jakoś. Jednocześnie można wtedy złożyć hołd oryginałowi, a powiedzieć coś innego, nie? I znajdzie się parę takich filmów, które robiły to bardzo dobrze. Niewidzialny Człowiek ostatnio na przykład. Które rozwijały świetnie koncept, a nie odbierały absolutnie nic oryginałowi, nie próbowały doskoczyć do oryginału, nie próbowały zastąpić go w żaden sposób, a w ten sposób dostaliśmy dwa dobre filmy, nie? A nie jeden, który jest tylko marną kopią drugiego. No, to chyba tyle, jeśli chodzi o nasze omówienie. Także słuchajcie, dziękujemy bardzo tutaj wam za wysłuchanie tego materiału. Jeśli macie jakieś przykłady, które, czy jakieś własne przemyślenia na ten temat, no to chętnie się z nimi zapoznamy w komentarzach. Oczywiście dziękujemy też partnerowi, Pilsner Urquell. I to nie jest, tak jak wspomniałeś na początku, to nie jest jedyny materiał, który tutaj w współpracy nagramy, bo jeszcze niebawem pojawi się kolejny, gdzie powiem sobie właśnie o konkretnych tematach, czy tropach, czy motywach, które pojawiły się gdzieś i były na tyle istotne i ważne, że no że nikt nie był potem w stanie pobić tutaj tego oryginalnego pojawienia się.
Tak, i postaramy się niektóre z tematów zapoczątkowanych w tym filmie pociągnąć trochę dalej właśnie w kolejnym.
No, żeby było jakieś tutaj przejście płynne. No, to by było na tyle w takim razie. Widzimy się oczywiście w kolejnych materiałach. Była z nami Marta Najman, Radek Pisula, Oskar Rogowski. Ja się nazywam Kastelmach. Trzymajcie się. Cześć.